Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, pragnę ponownie przywitać w naszym studiu naszego gościa. Jest nim ksiądz kanonik Jarosław Włodarz, który jest autorem książki pod tytułem Bitwa pod Szczytnem jako fragment bitwy pod Bzurą. Księża to kanoników, dziękujemy bardzo serdecznie za tę pierwszą część spotkania w telewizji Trwam, ale wielu naszych słuchaczy, ponieważ nie mogło może z różnych powodów tej części spotkania słyszeć ani widzieć, więc musimy pewne rzeczy powtórzyć. Najpierw może powiedzmy, czym była bitwa pod Bzurą?
Bitwa nad Bzurą była największą zaczepną bitwą września, która oddaliła zdobycie stolicy i całkowitą klęskę wojsk przynajmniej o 2 tygodnie. Takie jest zdanie większości ekspertów wojskowych, że po prostu dzięki tej bitwie wojska, które 7 września wieczorem były już na przedmieściach Warszawy, i to szybkie jednostki, i to pancerne i inne, musiały zawrócić, żeby najpierw rozprawić się z armią pod Radomiem, a kiedy tam tą armię rozbiły, zwróciły się, żeby otoczyć i zniszczyć armię Pomorze i Poznań nad Bzurą. W tym czasie jednak armia polska, 2 dywizje, którym ostatecznie dowodził generał Kutrzeba, uderzyły w bok flanki niemieckich wojsk idących na Warszawę i zepchnęły je daleko, a 30. Dywizję Piechoty prawie rozbiły. I w takiej sytuacji Niemcy czuli się bardzo zagrożeni, bo niejako byliby odcięci od Warszawy, a głównie chodziło o zdobycie Warszawy, o całkowitą klęskę wojsk polskich właśnie pod Warszawą. A inne, żeby oczywiście otoczyć. I bitwa nad Bzurą więc była takim czynem zbrojnym aktywnym. I słowo bitwa nad Bzurą to jest pojęcie ogólne, bo ona składa się z 3 faz. Jest faza ofensywna, trwająca od 9 do 12 września. Wtedy polskie wojska atakują i rozgramiają wojska niemieckie. Potem na rozkaz Kutrzeby wycofują się za Bzurę i przyjmują pozycje obronne. I w końcowej fazie lotnictwo głównie, ale również i jednostki pancerne niemieckie rozbijają nasze wojska nad Bzurą. Tylko 44 tysiące z tej armii udało się przedrzeć do Warszawy i bronić Modlina i Warszawy aż do końca. Między innymi wśród tych, co się przedarli, był mój ojciec, pochodzący z 25. Dywizji Piechoty z Kalisza, pod generałem Alterem, walczyli pod Uniejowem, walczyli następnie w krwawych bitwach nad Bzurą pod Łęczycą, pod Tumem Łęczyckim, tam omal nie zginął, i wreszcie dalej w okolicach Kutna i jeszcze dalej nad Bzurą, ale w końcu przebili się, przeszli pod Witkowicami, Brochowem przeszli rzekę, weszli do Puszczy Kampinoskiej, pokonali Niemców tam już będących i przedarli się do Warszawy. I bronili Warszawy do końca. Nasza jednostka, która walczyła tutaj pod Szczytnem, o którym mówi ta książka, to 15. Dywizja Piechoty, która walczyła razem z 27. Dywizją Piechoty. 27. walczyła w Lasach Włocławskich, a 15 na południe w terenie bezleśnym, czyli trudniejszym do obrony. Niemcy, kiedy główne dowództwo niemieckie słało nieustannie ponaglenia do tych wojsk pod Włocławkiem, aby przerwać tutaj obronę polską i wyjść na tyły wojsk walczących nad Bzurą. Tymczasem nasi mieli za zadanie odwrotnie, za wszelką cenę zatrzymać, pobić wojska, nie dać przejść dalej. I to mi się udało. Pod Włocławkiem Niemcom nie udało się przełamać, tam były lasy, to było trudno. Również i pod Szczytnem nie udało się. Ale jednocześnie taka była zawziętość obu stron, że rzadko się spotyka nawet dzisiaj przy takiej masowej broni, żeby tylu poległo jednego dnia. Bo praktycznie bitwa zaczęła się w poniedziałek 11 września o 17 i skończyła się mniej więcej o tej godzinie następnego dnia. I w tym czasie poległo około 300 żołnierzy, około 170 niemieckich i około 130 polskich żołnierzy. A rannych było ponad 400. Ponad 100 Niemców dostało się do polskiej niewoli. Niektóre kompanie i bataliony były kompletnie rozgromione pod Szczytnem. Między innymi pierwszy batalion poszedł w rozsypkę. Kompania pierwsza, kompania czwarta dosłownie została zdziesiątkowana, uciekła w popłochu, rzucając broń 4 kilometry dalej, tam gdzie było dowództwo do tego pułku 309 niemieckiego pułku 208 dywizji Landwehry. Uciekło w popłochu zupełnie w całkowitym rozpadzie. Jak jeden z tych dowódców meldował do swojego dowódcy pułku, no z 170 żołnierzy zostało nas jeszcze 40, którzy się trzymają jeszcze razem. Amunicja na wykończeniu. Wszystkie CKM byśmy stracili. Wszystkie RKM. Został jeden RKM w naszych rękach i jeszcze jest amunicja na wykończeniu. No, dowództwo stało ponaglenia, żeby jednak zatrzymali się i uczynili jakąś obronę, a oni odpowiadają, nie ma ludzi, nie ma z czym, nie ma amunicji, nie ma broni. A więc poszły zupełnie rozsypkę i stworzyła się we froncie ogromna luka, około 400 metrów luka, która właściwie aż do ciemnej nocy była właściwie niczym zapełniona. Niemcy bali się potwornie, jak piszą w swoich notatkach, bo zdobyłem aż 15 relacji z Berlina niemieckich żołnierzy, którzy tu walczyli i opisali tę bitwę w roku 1940. Opisali to dowódcy i poszczególni żołnierze. I pisali, jak potwornie się bali, jak wielka klęska, jak wielu było poległych i rannych. I jeszcze większa klęska była na północnym odcinku. Tam właśnie około 100 dostało się do niewoli. I tam kolejne wszystkie uderzenia skończyły się klęską. Jeszcze większą niż tutaj. Dlatego najwięcej było rannych i zabitych Niemców z 338 pułku piechoty, który pierwszy przyszedł pod Szczytno, zaatakował już wieczorem nasze wojska okopane, a ponieważ trzy dni wcześniej przyszedł szpieg razem z uciekinierami, wypatrzał wszystkie słabe punkty naszego wojska, naszych okopów, i świetnie naprowadził wojsko niemieckie, gdzie był styk dwóch kompanii. I tu Niemcy uderzyli i wdarli się w nasze pozycje wieczorem 11 września. 7 czy 8 Niemców poległo, naszych też paru poległo, ale kiedy zapadł zmrok, nasi byli tak waleczni, że zamknęli tą lukę i wzięli do niewoli około 50 niemieckich żołnierzy. I skończyło się klęską w tym sensie, że zamiast sukcesu to skończyło się klęską. Tak było. Następnej nocy nad ranem jeszcze zdobyli to wzgórze, które Niemcy opanowali poprzednio. I rano sytuacja była dla naszych wojsk bardzo korzystna. Tymczasem niemiecki dowódca dywizji wprowadził nowy pułk od zachodu. 309 pułk. I natychmiast posłał go na pole walki. I ten pułk był bardziej ofensywny. I kolejno najpierw wykurzył drobną czatę z Czartaka koło Boniewa, taka góra, porośnięta lasem. Następnie po półgodzinnej walce Polacy musieli się wycofać z Dworu Łąk Zwiastowych i tutaj Niemcy stworzyli swoje punkt dowodzenia. Tutaj mianowicie ten pułkownik stąd dowodził bitwą. I dalej poszli dalej w kierunku Szczytna i Łąk Markowych. Od Łąk Zwiastowych to jest tam 4 kilometry. Poszli w natarciach, ale nie bardzo uzyskiwali przewagę. Polacy kontratakowali. Między innymi zdobyli raz Łąki Zwiastowe na nowo. Polskie armaty wyrzucające granaty wyrzuciły granaty tak celnie, że zrobiły masakrę na podwórzu tam, gdzie stało dowództwo. Dowództwo w popłochu natychmiast uciekło. Zginęło tam 5 żołnierzy, mnóstwo było rannych. Zabite tam 2 konie i tam jeszcze inne rzeczy, rozwalone budynki, powybijane szyby. No i w ten sposób dowództwo niemieckie uciekło dalej. Ze strachu uciekło. I już potem nie atakowało tak jednostajnie. Jednocześnie pragnę jeszcze wrócić do tego, powiedzieć, jak były ustawione polskie wojska i kto właśnie z polskich wojsk tu walczył. Naprzeciwko 2 pułków niemieckich 12 września walczył jeden pułk polski. Z tym, że ściśle to walczył tylko jeden batalion. 3 batalion 61 pułku piechoty. Dowódcą tego pułku, woli Adamowej usytuowanego blisko Ochotcza, był podpułkownik Franciszek Sobolta, który potem ciężko ranny pod Płockiem dostał się do niewoli. A tutaj cudownie poprowadził tą bitwę. No i jakby rozłożone poszczególne kompanie. Mianowicie kompania 7 na północy, naprzeciwko 338 pułku piechoty. Jedna kompania przeciwko pułkowi. Była miażdżąca przewaga niemiecka, a mimo tego tamci byli przegrani. Dlaczego taka sytuacja? Bo myśmy mieli bardzo mało armat, ale świetnie nasi strzelali. Świetnie strzelali. Mieliśmy świetnych obserwatorów. Mieliśmy tylko 12 czy 13 armat, a oni mieli 50. Mieli 50. Natomiast nasi przyszli 2 dni wcześniej, wszystko dokładnie zbadali, okopali się głęboko i dlatego ich armaty biły, ale nieskutecznie, bo ci byli skryci, porządni w okopach. Niełatwo było ich tam wykurzyć czy cokolwiek uszkodzić. Taka była sytuacja i tam 7 kompania była na północy. W tej 7 kompanii walczył pan Konrad Majchrzak, był dowódcą drużyny, kapralem był. I on po wojnie opisał w Gazecie Pomorskiej swoją tą bitwę, jak został potem ciężko ranny po południu w plecy, jak się leczył potem właśnie przez wiele miesięcy, najpierw w Gostyninie, potem w Bydgoszczy. Napisał te swoje relacje z tej bitwy. Bardzo ciekawe relacje. Bardzo ciekawe relacje opisał. Następnie ta kompania była na wzgórzach, a więc niejako dobrze widziała przeciwnika i w każdy jego ruch było widać szybko, że można było temu zaradzić. Można po prostu było, między innymi pokierowali oni na niemiecki CKM w Czuplach taką piękną serię artyleryjską naszej, że gniazdo potężne, które ich ciągle tam raziło ogniem, usytuowane 5 metrów nad ziemią na topoli, takiej o konarach, zostało zniszczone i 4 niemieckich żołnierzy zostało zabitych. Właściwie to rozrzucone ich szczątki po całym tym. Drzewo ścięte przy tym silnym wybuchu, przy zderzeniu z drzewem. Celnie uderzył ten pocisk. No, to 7 kompania, która walczyła pięknie i najwięcej zadała ran Niemcom. 8 kompania była w trudnej sytuacji, bo była w dolinie. W dolinie kolonii Łąki Markowe i dolinie Pól Szczytna przy zakolu rzeki. I ta kompania miała ciężko, ale jednocześnie zdała egzamin. Wielokrotnie kontratakowała i w końcu Niemców rozbiła. Właśnie ta kompania rozbiła 1. i 4. kompanię niemieckiego batalionu. Poszła w proch. Również i kompania 2 została zupełnie zepchnięta. Niemcy nawet porzucili swoje armaty. Porzucili swoje armaty nawet, także dostały się oczywiście w teren zajęty przez Polaków. Wprawdzie Polacy tych armat nie zabrali, ale niemniej wygnali stąd Niemców i opanowali. I wreszcie mamy kompanię 9, którą dowodził Józef Augustyn z Bydgoszczy. On przeżył tą bitwę. Niestety jego żołnierze najmocniej odczuli te ataki 309 pułku piechoty niemieckiej, którą dowodził von Kuczkowski. dowódca niemiecki, który walczył pod Oświęcinami i tam zadał rany polskim wojskom i tu znów okazał się niezłym dowódcą. I dlatego z tej kompanii dziewiątej najwięcej Polaków zginęło. Ile? Około 80. Na lewej flance wprawdzie po wielu, poległych wytrzymali Polacy i wygnali Niemców i ich pokonali. Natomiast na prawej flance wdarli się Parowem głęboko i weszli na tyły naszych wojsk. To szczęście, że nasza artyleria i CKM-y zatrzymały to ich natarcie. Oni pod Niemojewem na wzgórzu zalegli i dalej już się nie mogli. I dlatego nawet szukali podstępu. Wysłali w nasze okopy, które były w takich zagłębieniach terenów, w torfniakach tam wokół tego wzgórza, swojego oficera, takiego sabotażystę, który umiał świetnie po polsku, założył nawet mundur polski, jednocześnie był sabotażystą po to, żeby z tych kanałów wyszli nasi żołnierze prosto pod lufy karabinów maszynowych niemieckich z tego wzgórza w Niemojewie. Tymczasem nasz kapral się zorientował i zastrzelił tego pseudodowódcę polskiego i kazał wrócić żołnierzom polskim i to natarcie nie udało się pod Niemojewem. Następnie inne jednostki wyparły Niemców za rzekę z powrotem, ale w tym natarciu zginęło 30 polskich żołnierzy. Niemców też zginęło około 30. Była to więc krwawa. Chwilami była to walka wręcz na białą broń. Zwłaszcza na taką białą broń walczyli w Bożymowicach, w Szczytnie, w Sieroszewie, na białą broń. Polacy górowali czym? Męstwem. Ogromną ofiarnością. Natomiast byli słabo uzbrojeni. Niemców podwieziono ciężarówkami na miejsce bitwy. Nasi mieli skrwawione, obtarte stopy. Bo musi maszerować nocami, niewyspani, zmęczeni, utrudzeni. Panie żyją w Szczytnie do dziś i mówią na tych niemieckich, pięknych chłopaków, żołnierzy było na co popatrzeć. A na naszych, jak patrzyłyśmy my, kobiety, dziewczyny, to pożal się Boże. Tak byli zmęczeni, tak zakurzeni, brudni, tak mieli poobcierane nogi, często chodzili na boso, bo nie mogli, dostali nowe buty. I to ich zgubiło. Dlaczego? Bo nowe buty dostali i musieli tyle maszerować. A wiadomo, nowe buty poobcierają nogi. Żyje taka pani Wilczyńska, mi zawsze o tym opowiada. Mówi, my dziewczyny to lubimy popatrzeć na ładnych chłopaków. I mówi, nasze też były ładne, ale tak zmęczone, tak utrudzone. Natomiast tak pięknie walczyli.
Księże Kanoniku, dlaczego Szczytno było takie ważne?
Dlatego było Szczytno takie ważne, że na drodze na Warszawę niemieckie wojska idące od Bydgoszczy musiały pokonać przeszkodę naturalną. To jest taki ciąg tak zwanych pojezierza Kujawskiego, czyli ciąg takich rynnowych jezior w takim głębokim parowie. Ten parów to utworzył lodowiec. Został polodowcowe takie. I ten parów zakrzaczony. I teraz w tym parowie co kawałek oczka takie jeziora rynnowe. I jedyne tylko na przestrzeni 40 kilometrów jedyne przejście jest tylko w Szczytnie. To liczy mniej więcej kilometr 300 metrów. I oni nie mieli wyjścia, musieli tylko tu atakować. I dlatego z takim uporem tu atakowali, z taką zajadłością atakowali, a nasi z taką zajadłością się bronili.
Aż do zwycięstwa.
Aż do zwycięstwa.
Księże kanoniku, jak to się stało, że ksiądz kanonik odkrył w sobie tę pasję historyka? Przecież wcześniej znany jako kaznodzieja, rekolekcjonista, wielki apostoł miłosierdzia Bożego. I tu nagle zainteresowanie akurat tym aspektem historii.
Powiem, mianowicie to jest tak zwane późne moje powołanie dopiero od 5 lat. Dlaczego? To jest skłonił mnie ku temu Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja nigdy książek nie pisałem, nie myślałem ich pisać. bo ja byłem apostołem, lubiłem z młodzieżą, lubiłem na oazy jeździć, lubiłem w ogóle działać jako apostoł. Natomiast nie myślałem o tym, żeby pisać książki. Natomiast skąd się to stało? W roku 1997 biskup przysłał mnie do Boniewa na nową placówkę. Na cmentarzu pokazano mi wielkie mogiły poległych żołnierzy września. No, ja nic nie wiedziałem o tych bitwach tutaj, o tych walkach, nic nie wiedziałem, więc pytałem tych moich słuchaczy, ale niewiele mogli mi powiedzieć. Potem byłem w szkole Piękne Akademie, tu się urządza 3 razy w roku. Na 1 września, rozpoczęcie wojny wrześniowej, mamy piękną akademię w szkole, idziemy potem na cmentarz, piękny apel, kombatanci, gmina, pełno ludzi, młodzież zaciąga warty przy tych grobach. Przepięknie to wszystko wygląda, pięknie to zrobione. I tu kłaniam się pani Ewie Grochowinie, dyrektorce szkoły podstawowej, bo ona mi dała nawet listę tych poległych polskich żołnierzy po ekshumacji zanotowanych. I to mnie już zafascynowało. A wcześniej jeszcze, kiedy przyszedłem jako proboszcz, zaczęły dzwonić do mnie telefony. Z Torunia, z Nakła, z Bydgoszczy głównie, ale również z Inowrocławia. Nieustannie mnie tam nagabywali. Ksiądz tu jest proboszczem, ksiądz nam powie, bo tu poginęli nasi krewni. Walczyli tutaj w bitwie pod Szczytnem w czasie wojny wrześniowej. I my nic nie wiemy, chcemy coś więcej wiedzieć. Ja mówię, kochani, ja dopiero przyjechałem z dalekich stron i ja nic nie wiem. Dziwili się ogromnie, trochę się nawet groszyli mną, że no, mam na swoim cmentarzu wielkie mogiły, że ja, proboszcz, nic nie wiem. Tłumaczyłem się, że dopiero jestem 2 miesiące, że mam cieknące dachy, że mam tyle remontów, tyle różnych prac duchowych, no nie miałem dotąd czasu. Ale przyszła taka sytuacja, że wreszcie w 1999 roku przyjechał papież Jan Paweł II po raz 7 do Polski. I między innymi w tym roku, 7 czerwca, przybył do Bydgoszczy i w kazaniu podał następujące polecenie. Może dokładnie to przeczytam, żeby tak już dokładnie to zrobić. Mianowicie prosił i zachęcał nas Polaków do przeżywania wielkiego jubileuszu odkupienia, także przysięgnięcie do historii Kościoła i narodu, i poszczególnych regionów. Szczególnie apelował, aby nie poszły w zapomnienie heroiczne czyny żołnierzy tragicznego września 1939 roku i męczeństwo Polaków z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Mówił, spiszcie to, aby zachować to dla młodych pokoleń, aby nie zaginęła ta pamięć o tych bohaterach i o tych męczennikach ostatniej wojny. Kiedy papież odjechał, biskupi nam nakazali no to wykonać i zachęcali, żeby się tego podjąć, zwłaszcza tam, gdzie są groby poległych żołnierzy września i tam, gdzie żyją jeszcze ostatni żołnierze, czy ostatni świadkowie tych wydarzeń, czy wreszcie ci, co przeszli obozy, gułagi koncentracyjne, czy inne rzeczy, czy byli represjonowani, prześladowani. I odtąd zacząłem zbierać materiały i nazbierałem sporo i zaprzyjaźniłem się z panem Rajmundem Kuczmą. Byłem dyrektorem Okręgowego Muzeum w Bydgoszczy. Nawet do mnie przyjechał, nawet podawał mi swoje książki. Tu o tej bitwie ogromnie się mnie uradował, opowiadał w kościele, bo masę wiedział. Wspaniały patriota, dziś jest ciężko chory, go serdecznie pozdrawiam. Przyjechał z żoną. Bardzo miła pani, serdecznie również ją pozdrawiam, jeśli słuchają Radia Maryja, bo bardzo wiele im zawdzięczam. Te jej książki jeszcze bardziej mnie zachęciły, jeszcze bardziej mi pomogły coś więcej wiedzieć na temat tej bitwy, na temat tych wojsk, które tu walczyły, zwłaszcza polskich, i jestem ogromnie wdzięczny za to, że mi pomógł. Pan Kuczma napisał wiele książek, artykułów, przyczynił się do upamiętnienia różnych miejsc, do postawienia różnych pomników w różnych miejscowościach. Po prostu wielokrotnie cały ten szlak nawiedzał, zachęcał, no, jak wspaniały patriota.
Księże kanoniku, wiem, że w pierwszej części audycji nie zdążyliśmy tego powiedzieć, a wiemy, że Niemcy no, za ten no, policzek, można by powiedzieć, ponieważ Polacy tutaj tak. okazali się zwycięzcami, no, starali zemścili się go zemścić,
zemścili.
Prawda?
Zemścili się szczególnymi represjami.
Właśnie.
To znaczy represje były większe niż gdzie indziej. Więc w mojej miejscowości i w ogóle z tej okolicy, gdzie jestem, no niewielu zostawili gospodarzy. Wszystko wyrzucili. Wyrzucili do obozu, wyrzucili do Niemiec, nasiedlili swoich. Także właściwie no, cały teren właściwie został błyskawicznie zniemczony, ponieważ to była tak zwana Warteland, czyli ta część do zniemczenia szybkiego. Zostawili tylko najbiedniejszych, najsłabszych Polaków jako niewolników u tych bogatych Niemców nasiedlonych. No mamy tu, ja również w tej książce mam trzy rozdziały o represjach niemieckich. Jeden o represjach wobec ludzi świeckich, a dwa rozdziały o represjach wobec duchowieństwa diecezji włocławskiej. I nawet opracowałem listę tych represjonowanych. Na praktycznie prawie wszyscy byli represjonowani duchowni i nauczyciele mężczyźni. Nauczyciele mężczyźni. Więc jeśli chodzi o świeckich, to masę było pobić, masę było uwięzień, masę było strasznych, no, poginęli w obozach. To jest cały ogromny rozdział. Z tym, że to jest tylko drobna cząstka tego. Drobna cząstka tego się nie da spisać, bo tego było bardzo dużo, a większość już pomarła. Taka rzeczywistość, jeśli chodzi o te. Natomiast w czasie samej bitwy ci żołnierze, oni byli z poboru, niektórzy byli bardzo życzliwi Polakom. Niektórzy mówili po polsku. A odwrotnie, nasi żołnierze walczący pod Szczytna głównie byli tu z okolic Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, tu był zawór pruski. Wszyscy świetnie mówili po niemiecku. Dlatego, kiedy w nocy tam rozmawiali, to nie odróżnił, czy to jest polska linia, czy niemiecka.
A księdzu kanonikowi udało się część tych nazwisk dotąd nieznanych zidentyfikować, prawda?
Właśnie udało się po prostu, bo podczas Niemcy swoich żołnierzy zabrali, rodziny zabrały zaraz po bitwie swoich żołnierzy, ale większość została. Następnego roku, 40 roku, wiosną, marzec, kwiecień, Niemcy przeprowadzili ekshumację z pól i wszystkich tych placów bitwy, zebrali swoich żołnierzy poległych i zawieźli na cmentarz zbiorowy z I wojny światowej w Bożymiu. Też blisko właśnie Szczytna. Następna wioska w kierunku wschodnim. Tam już były groby zbiorowe z I wojny światowej, bo ten przespyk między jeziorami ciągle był trudny dla wojsk. I tam Niemcy dostali 3 razy łupnie, jak sami podają, 3 razy dostali lanie w I wojnie światowej. Dostali samą klęskę. Tam pułk kawalerii Zastrachania no rozgromił dosłownie cesarską artylerię. Podobno nawet tam był syn Wilusza, cesarza, też jak w paradnej zbroi. I wpadli w zasadzkę w Bożymiu, także ich wysiekli. Połowa, 50% zginęło. I oni tam są takie ogromne doły porobione i tak rzuceni w doły ci żołnierze, bez trumien, bez niczego. Jako bezimienni. Dziś to tylko trawa rośnie taka duża na tych miejscach, gdzie są oni pochowani. Potem poznajemy, gdzie się kończy grób tych żołnierzy z I wojny światowej. Otóż wokół tego cmentarza już istniejącego zrobiono teraz wielki cmentarz z bitwy pod Szczytnem. No 170, tam pochowano 133 żołnierzy niemieckich. Natomiast Niemcy zostawili na polach, nie pozwolili ekshumować polskich żołnierzy, bo mieli zamiast się zemścić w ten sposób, żeby zostawić ich na polach i po żniwach zaorać, splantować, nie było śladu. Dowiedzieli się o tym patrioci z Boniewa, tacy jak Józef Jabłoński, który pracował w gminie niemieckiej, taki jak Waliszewski Hieronim i wielu innych. I oni zaczęli starać się u wójta, życzliwego Polakom wójta, Leopolda Wizera w Boniewie, o to, żeby również pozwolił na to, żeby ekshumować tych żołnierzy polskich z tych pola bitwy. No, nie chciał. długi czas nie chciał, sprzeciwiał się, również władze niemieckie nie chciały, ale w końcu argumentem, który przeważył sprawę na korzyść Polaków, było to, że ci byli bardzo płytko pochowani, bo wtedy była wielka susza i trudno było ukopać głębokie groby dla żołnierzy, również polskich, i cały czas suchło, zwłaszcza latem. I groziła epidemia i postraszono Niemców, że tu epidemia jest tuż, tuż. I Niemcy, landrat we Włocławku tylko dlatego zezwolił na ekshumację polskich żołnierzy, bał się epidemii. Bał się epidemii, dlatego zezwolił. Ale w takich warunkach, że miało być pod nadzorem niemieckim i na koszt Polski. Mieli to Polacy sami wykonać, w nocy mieli wykonać, kiedy nie ma takiego wielkiego gorąca, i mieli to na koszt swój. Więc Polacy się opodatkowali, zebrali pieniądze, kupili deski, bezinteresownie zrobili trumny, ponad 100 trumien, 110 trumien. Robili te trumny w domu parafialnym, gdzie dziś jest, mam kaplicę przedpogrzebową naprzeciwko kościoła. Tu robili te trumny. No, zrobili tyle trumien i pięknie zorganizowali ekshumację w nocy.
A to był lipiec 1940 roku.
To był 9 na 10 lipiec, także w nocy z niedzieli na poniedziałek ekshumacja się odbyła. No, ekshumacja się odbyła. Pan Józef Jabłoński tak był dokładny, że nawet wszystkie trumny ponumerował. Dzisiaj możemy z góry wiedzieć, gdzie kto leży. Wszystkie trumny są ponumerowane. I wiemy konkretnie, gdzie, w którym miejscu kto leży, nawet gdyby chciał ekshumować, żaden problem. Taka rzeczywistość jest, jeśli chodzi o to. Dzięki temu sporo wiemy, ale tylko przy ekshumacji znaleziono tylko 42 nazwiska. Natomiast wszystkie inne były bezimienne, a w sumie pochowano przy ekshumacji 110 żołnierzy polskich. Tymczasem po wojnie udało się nam, panu Rajmundowi Kuczmie i mnie, znaleźć następne jeszcze, że mamy w tej chwili już nie 42, tylko 71 nazwisk. Tyle już mamy oczywiście odszukanych, odczytanych. Głównie to w ten sposób, że ci koledzy znali, wiedział, kto tam poległ i po wojnie przeżyli, zeznali. Następnie niektórzy, bo Niemcy zabrali nieśmiertelniki, zabrali te dokumenty przy pierwszym pochowaniu, bo oni to chowali. I one zaginęły gdzieś w niemieckich tamtych archiwach, czy w ogóle wyrzucono, żeby zatrzeć ślad. I dlatego jest tak dużo bezimiennych. Ponadto też był taki problem, że walka była tak zażarta. Jeśli Niemcy swoich tak zwanych armat polówek wyrzucili ponad 500 granatów, nie licząc granatników i innych tego, to po prostu tylko dlatego, że Polacy byli głęboko i dobrze okopani. No ale tam, gdzie już ten granat trafił, no to rozrywał wszystko, to tam nie zostało nic. Śladu, niczego, tylko wszystko porozrywane. Porywane ręce i nogi, gdzieś tam, no, dokumenty, wszystko poszły w szczępy. Poszły w szczępy.
Proszę księdza kanonika, jeszcze chciałbym tak zapytać, ponieważ zgromadzona ogromna dokumentacja, wiele świadectw, ponad 500 osób, które dały świadectwa, które udało się zebrać, z którymi udało się...
Ponad 200.
Tak, porozmawiać, prawda? Tyle osób. Natomiast jeszcze ksiądz kanonik nie powiedział ostatniego słowa. I ciągle ta sprawa jeszcze jest przedmiotem pracy, ciągle zainteresowania,
prawda? Jest ciągle przedmiotem pracy. Dlaczego? To już jest trzecie wydanie mojej książki. Liczy w tej chwili 650 stron A4, pisane 11, więc byłoby 750, gdyby pisane 12. Pozmniejszałem marginesy, no żeby nie była ta książka zbyt wielka. I tak jest ogromna książka. No, zawiera ona masę wiadomości. Ja w tej chwili chcę zwrócić się do żołnierzy, zwłaszcza zwykłych żołnierzy. Dlaczego? Po takiej krwawej bitwie trudno ją zapomnieć. Trudno potem ci, co ocaleli, co przeżyli tę bitwę, na pewno tam w rodzinie, choć dziś nie żyją, opowiadali. A może notatki zostawili. Może jakieś zdjęcia, może coś jeszcze inne wspomnienie. Dlaczego? Bo tak krwawej bitwy to się rzadko spotyka. I w związku z tym w całej tej wojnie wrześniowej to na pewno tak mocno się wryło w ich pamięć, do końca tam wnukom nawet opowiadali, to, co przeżyli w tym piekle takim, trzeba nazwać to piekłem po prostu. Już takie nieustanne kontrataki, takie nieustanne oczywiście zmagania. I tu, ponieważ wymieniłem już, to był trzeci batalion, a teraz jeszcze podam więcej. Mianowicie tak, siódmą kompanią, która była rozłożona na wzgórzach kolonii Bożymowice, polach majątku Bożymowice i Sieroszewa, dowodził podporucznik Władysław Milwit. Szefem był Andrzej Komisarczyk. Wcześnie rano, 12, zaatakowali Niemców na wzgórzach Bożymowic, ale został ciężko ranny. Potem był w szpitalu w Gostyni. Nie wiemy, co się z nim stało. Czy jego rodzina jeszcze żyje, czy coś wie. Jakieś może jego wspomnienia. Potem podoficer broni kapral Maksymilian Sikora. Podoficer taborowy plutonowy Leon Kin. Dowódca pierwszego plutonu strzelców, podporucznik Tadeusz Marszałek. Został również ciężko ranny. Też dostał się do szpitala, chyba w Gostyninie. Jego zastępca, plutonowy podchorąży rezerwy Edmund Latos. W drugim plutonie podporucznik rezerwy Jan Szymański. W trzecim plutonie dowódcą był sierżant podchorąży rezerwy Mieczysław Robaszkiewicz. Dowódcą sekcji granatników kapral Jan Chrzanowski. A teraz z ósmej kompanii, może się ktoś odezwie. Dowódcą był porucznik Antoni Burkiewicz, ciężko ranny w kolonii Łąki Markowe 12 września. Szefem tej kompanii był sierżant Michał Zmiejko, Polek w kolonii Łąki Markowe lub na polach majątku Szczytno 12 września. Podoficer broni kapral Kazimierz Stankowski. Polek również tam w tej dolinie, jego trumna w Boniewie numer 105. Podoficer gospodarczy kapral Stefan Miętkiewicz. Również tam Polek wtedy, trumna numer 14 w Boniewie. Dowódca pierwszego plutonu strzelców 8 kompanii, porucznik rezerwy Jan Latos. Zastępca jego, plutonowy podchorąży rezerwy Józef Karaczewski. Drugi pluton strzelców, porucznik rezerwy Franciszek Wróblewski. Zastępca kapral podchorąży rezerwy Hańczak, nie znam imienia. Też tam wtedy Polek, 12 września, w tych straszliwych walkach. Dowódca trzeciego plutonu strzelców, porucznik rezerwy Jan Podolski. Dowódca sekcji granatników, kapral podchorąży rezerwy Stefan Wrzesiński. I teraz kompania, która była w Szczytnie i również była aż po Łączewną na wzgórzach, tutaj najwięcej poległo. Dowódca, porucznik rezerwy Józef Augustyn, przeżył wojnę, opisał bitwy w Gazecie Pomorskiej w 1972 roku. Ale może jakiś szczegół jeszcze ktoś z rodziny zapamiętał z tego, co on opowiadał. Bo jako dowódca musiał najwięcej wiedzieć. Szef, starszy sierżant Franciszek Kolbertowicz. Podoficer broni, kapral Gwidon Jankowski. Podoficer gospodarczy, plutonowy Stanisław Rechlis. Podoficer sanitarny, kapral Edmund Nowaczyk. To byłby ciekawy, dlaczego, bo kapral, wszyscy ranni musieli przez niego przejść prawie. Byłoby tu ciekawe, gdyby ktoś z niego coś tam się odezwał. I wreszcie strzelcy w tej kompanii. Dowódca pierwszego plutonu strzelców, porucznik rezerwy Antoni Czekalski. On właśnie był, jego pluton był w Szczytnie usytuowany. Prawdopodobnie to on albo jego zastępca poprowadził przeciwnatarcie na wzgórze 114,7 metrów na ten słynny szczyt, od tego nazwa Szczytno. Kto ten szczyt posiadał, ten był górą i ten właściwie panował nad całą okolicą. Długi czas ten szczyt był w rękach polskich. Niestety Niemcy z czwartej kompanii w pewnym momencie zdobyli ten szczyt. I wtedy zrobili masakrę w Szczytnie. Na szczęście znalazł się wspaniały dowódca, który to szczyt odbił, choć sam poległ. I nie wiemy, czy to był Antoni Czekalski, czy jego zastępca, jak się nazywał. Dla nas jest to bardzo ważne, dlatego że chcemy postawić w przyszłym roku tam pomnik w Szczytnie i chcemy jego nazwisko jako najważniejszego zwycięzcę tam właśnie umieścić na tej tablicy, a nie znamy. Był on znany żołnierzom, nawet mojemu Winieckiemu Janowi z Osiecza, ale Winiecki umarł, pisał do Gazety Pomorskiej, jego artykuł nie wydrukowano i nie wiemy, co się stało. Natomiast tutaj nikt nie przywiązywał wagi, nie zanotował nazwiska tego dowódcy. A ten dowódca razem z 30 innymi żołnierzami był na terenie budynku szkoły zbudowanej za mostem w Szczytnie, kiedy Niemcy zdobyli przed mostem to strategiczne wzgórze i jeden budynek i młyn wodny i następne wzgórze. Wtedy na zapleczu Szczytna Polacy mieli świetnie usytuowany CKM, który ogniem zaporowym nie wpuścił Niemców do Szczytna i ani na most. Co się Niemcy pokazali, natychmiast byli sieczeni i dlatego Szczytna Niemcy nie zdobyli, mimo że zdobyli te strategiczne wzgórza za rzeką. Natomiast siekli wszędzie swoich dwóch CKM-ów, które ustawili na tych szczytach, i zwykłych karabinów. I tutaj właśnie dowódca, będący w szkole, mający tam około 30 żołnierzy, wyruszył z przeciwnatarciem, rozdzielił na dwie drużyny swoich żołnierzy. Jedni poszli na lewo, zdobyli szybko młyn wodny i zabudowania Niemca Schulza, wypędzili, wykurzyli tamto Niemców, a drugi oddział poszedł wprost na górę wzdłuż zakrzaczonej tarniną granicy. Dowódca poszedł pierwszy, mając mało broni, mało granatów. Wstał i chciał zajrzeć za tą tarninę, gdzie leżą Niemcy, bo no nie miał tyle granatów, żeby mu starczyło rzucać tak na próżno. Tym bardziej nie chciał wypłoszyć. Tymczasem jakiś Niemiec zauważył go i strzelił prosto oczywiście w głowę, aż mózg wyleciał i ten padł natychmiast. Inni żołnierze natychmiast się wycofali, bojąc się niemieckich granatów. Zresztą pięciu ich tam poległo, potem i tak przy rzece. Po jakimś czasie Polacy na nowo zaatakowali jeszcze raz. I zdobyli wśród tych atakujących był również nasz Jan Winiecki. Sam mówi, rzuciłem dwa granaty, a potem przeskoczyłem tą tarnitą granicę i dobiłem tych rannych niemieckich żołnierzy no takim długim bagnetem. Inni uciekli na dół, a na dole za górą, przy drodze na kolonie Łąki Markowe, stał stóg zboża. I tam skryli się ci pozostali żołnierze niemieccy. Nie było, nasz dowódca był bezradny, nie było jak ich tam wykurzyć. Nie mogli się za tych krzaków wyjść, bo wszędzie dokabli Niemcy jeszcze. Nie mogli wyjść, bo wszędzie no, mieli ogromną przewagę. Oczywiście przewagę w ogniu mieli Niemcy. I dlatego rozkazał z zapalającym pociskiem zapalić ten stóg. Kiedy stóg zaczął płonąć, zaczęli wyskakiwać i wtedy ich wystrzelano. Jako ostatni wyskoczył mi dowódca tej czwartej kompanii. Klękał na kolana, składał ręce, jakieś znaki dawał, żeby go wziąć do niewoli, żeby się odlitować. A tymczasem, kiedy oni bez litości zabili około 40 naszych żołnierzy z tych CKM-ów, teraz nagle szukali litości. I właśnie 12 ich tam poległo. Na tej wzgórzu 12 poległo, w tym również dowódca. Natomiast już po tej walce, po zdobyciu wzgórza, no były zdobyczne dwa CKM-y. Wyszedł jeden z żołnierzy niemieckich jeszcze w krzakach, gdzie był tam umieszczony. Wyszedł i po polsku powiedział, możecie mnie zabić albo wziąć do niewoli. Wzięto go do niewoli, do dowódcy, na przesłuchanie. Tak się zakończyło odbicie tego strategicznego wzgórza. Z tego wzgórza jest piękny widok wokół. Kto to wzgórze posiada? Dlatego następne natarcie, które przyszło od zachodu, zostało dosłownie rozbite w proch przez naszych. Nawet potem Niemcy pisali, że takiego ognia to nie widzieli, żeby aż z trzech stron dostali taki ogień, że właśnie nawet nie mogli uciekać. Kompletna masakra. Mieli tam następne dwa CKM-y przy kapliczce, oba zostały natychmiast zmiażdżone. I tu w Szczytnie Niemcy stracili cztery CKM-y i masę ludzi. Masę było rannych. No i pogubili broń, pogubili wszystko, ledwo zupełnie w popłochu uciekli. Uciekli aż do łąk zwiastowych. Przeczytam teraz jeszcze tych. Więc pierwszym plutonem dowodził porucznik rezerwy Antoni Czekalski. Wcześniej jego zastępcą był Stefan Czartoszewski, ale on poległ poprzedniego dnia, gdy Niemcy się wdarli pod Szczytno. Już wtedy poległ od artylerii niemieckiej. Nie wiem, czy żyje rodzina Stefana Czartoszewskiego, plutonowego podchorążego rezerwy. Drugi pluton był zaraz dalej, w kierunku Łączewnej, na wzgórzach. Dowodził nim porucznik rezerwy Aleksander Strantz. Został ranny 12 września, był w szpitalu w Gostyninie, ale rany były tak ciężkie, że zmarł 6 października 1939 roku i został pochowany w Bydgoszczy, bo stąd pochodził. Tam w ogóle poległo ich 10 żołnierzy na środku frontu. Tym bardziej tam była kolosalna przewaga. Nasza jedna kompania, a tam było 6 kompanii niemieckich. To całe szczęście jeszcze, że niemiecki dowódca nie zaatakował wszystkimi kompaniami naraz, tylko najpierw 3 zaatakowały oddzielnie i potem następne 3. Najpierw na lewej flance przegrały, potem na prawej flance 3 i ta jedna się przedarła. Dzięki temu łatwiej było to odeprzeć po prostu to natarcie. I wreszcie mamy trzeci pluton, podporucznik rezerwy Franciszek Brenk. On był tam blisko Łączewnej, tam też właśnie tam się Niemcy wdali. 6 kompania przedarła się parowem i wyszła na tyły aż na tyły naszych wojsk, a potem wdarła się aż pod Niemojewo. Dopiero tam została pokonana. I jeszcze dowódcą granatników 9 kompanii był kapral podchorąży rezerwy Ludwik Żukowski. Była również 3 kompania karabinów maszynowych, właśnie przyłączona do tego batalionu. Dzisiaj, gdy mieliśmy spotkanie w telewizji Trwam, okazało się, że dowódcą jednego z CKM-ów na tym strategicznym wzgórzu był Piotr Miszewski, kapral Piotr Miszewski, który przyjechał z rodziną do Szczytna parę lat temu i pokazywał te wszystkie. Cieszę się ogromnie, że udało mi się to nazwisko i imię oczywiście zdobyć, bo to jest bardzo ważne. Za późno zeszli z wzgórza. Niemcy już okrążyli dookoła i dostał serię. Jego pomocnik został zabity, przeszyty dosłownie, przecięty serią z RKM-u, a jemu wyrwało oczywiście z tyłu w nogach. I on potem był w szpitalu w Gostyninie. Mam jego zdjęcie. Cieszę się, że on jeszcze żyje. Serdecznie go pozdrawiam. Pragnę również podać, że mamy jeszcze jednego żyjącego żołnierza. Tym razem u nas na terenie, gdzie ja jestem, w Bożymowicach, mieszka pan Władysław Rosiński. Również był właśnie w tych CKM-ach trzeciego batalionu. A więc tej samej kompanii służył, tylko w innym miejscu, na zapleczu. I dlatego nie był ani ranny, ale pocieszyłem go ogromnie. Żyje do dziś, ma 90 lat, skończył w sierpniu. Był ostatnio naszym apelu i na akademii. Na akademii był. Jego relacja znajduje się w książce. Jego również serdecznie pozdrawiam. W tych Wietrzychowicach, gdzie on mieszka, kilometr dalej w lesie, są potężne kurhany. Tak zwane polskie piramidy. To są ogromne grobowce kamiennoziemne, starsze od egipskich piramid. Powstały między 5000 a 6000 lat temu. Mówi się, że około 5500 lat temu. Znajduje się tam w lesie wietrzychowickim 5. Było ich tam ponad 10. Ale dziedzic Boemer, Niemiec, Wietrzychowic przed wojną, budował sobie posesję i całą posesję ogrodził pięknym murem z kamienia łupanego na 3 metry wysoką. Do dziś tam stoi ten mur. To wszystko z tych piramid rozebranych. Zostało zniszczone tyle piramid. Ludzie kiedyś nie wiedzieli, jaką to wartość ogromną ma. Wartość oczywiście zabytkową. Na szczęście, no już zaplanował wylikwidować wszystkie. Ale jak on potem sam mówił dyrektorowi archeologów Jarzdzewskiemu Konradowi z Warszawy, który tam rozkopywał te grobowce już przed wojną, do niego przyszedł, mówi, bym wszystkie rozkopał, nie miałby pan już nic do roboty tu u mnie, tylko dlatego, że podczas seansu spirytycznego przyszedł jeden z tych przywódców rodu, tam pochowanych, i groził mi wielkimi klęskami, jeśli rozbiorę następne grobowce. I dlatego już wyciąłem las, miałem wszystko zaorać, mieć więcej pola, bo tam ziemia nie dobra. Na nowo kazałem posadzić las. I wtedy ten las już taki zagajnik był przed wojną, a dziś to są piękne, już właściwie piękne sosny. Dziś to są już piękne również modrzewie czy inne drzewa na tym miejscu. I tam w lesie śpią te olbrzymy. Najdłuższy ma 115 metrów długości. Wewnątrz to jest taka nisza, gdzie są te zwłoki tych przywódców rodu, tych jakby książąt dawnych. Na zewnątrz usypany taki ogromny kopiec ziemny i na zewnątrz obłożony ogromnymi głazami. Niektóre mają po kilka ton. Kiedy przedtem nie znano liny, nie było ciągnika, zastanawiamy się, w jaki sposób te polodowcowe ogromne głazy z wielkiego terenu ściągnięto i tam włożono tak wysoko. Czym włożono? Nie mając liny porządnej, stalowej, nie mają niczego, no to czym można to włożyć? Jarzewski mówił, że to używano głównie jeńców wojennych i brano takie rozkraki drzewne, drzewa jakieś ucinano i to drzewo tym rozkrakiem pchano i ciągnięto głównie na wtedy, gdy zamarzło. Na takie sanie wkładano i w ten sposób transportowano.
Mówimy o tym trochę tak na marginesie naszego dzisiejszego zgłoszenia, ale to również bardzo ciekawe rzeczy. Tak. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy. Dziś naszym gościem jest ksiądz kanonik Jarosław Włodarz, autor książki pod tytułem Bitwa pod Szczytnem jako fragment bitwy nad Bzurą. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy może usłyszeli tutaj w tym słowie księdza kanonika jakieś znajome nazwisko, może coś wiedzą, może coś więcej, mogliby jakieś informacji udzielić, może ktoś z rodziny, może inne jakieś wiadomości posiadają, może jakieś zapiski. To wszystko bardzo interesuje. Zapraszamy. 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Numer kierunkowy do Torunia 056.
Choć w obce strony nas rzucił wiatr,
Słuchamy Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Jestem dzieckiem żołnierza, który walczył nad Bzurą. Był z Poznania pod dowództwem Tadeusza Kutrzeby. Tatuś mój był w 14 Dywizji Piechoty. My do dzisiaj nie wiemy, co się z naszym ojcem dokładnie stało. Nie wiemy, gdzie jest pochowany. Mimo wszelkich starań szukaliśmy tatusia przez szwajcarski Czerwony Krzyż, przez gazetki. I ja byłam w Warszawie w Czerwonym Krzyżu i nic się o moim ojcu nie dowiedziałam. Także nawet nie wiemy, gdzie jest pochowany. Przypuszczam z tego, co teraz słuchałam, jak ksiądz kanonik mówił, że prawdopodobnie mój tatuś może być wśród tych 110 żołnierzy, którzy zginęli, którzy po prostu te blaszki, które ich identyfikowały, zostały może zabrane przez Niemców albo przez, nie wiem, może kolegów, może chcieli przekazać później. Także ja nie wiem, gdzie mój tatuś leży. Ja sama dzisiaj mam już 70 lat i tak byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym mogła cokolwiek dowiedzieć się o losie mojego ojca i gdzie jest pochowany.
Ja pani tak odpowiem. Mianowicie, jeśli na pewno to była 14 Dywizja Piechoty, to ona tu nie walczyła. Ona walczyła nad samą Bzurą, gdzieś w okolicach Łowicza, i ona została przecięta klinem pancernym, została dosłownie wymiażdżona.
Tak.
I następnie lotnictwo zniszczyło kompletnie tych żołnierzy, także z tej formacji prawie nikomu nie udało się przedrzeć do Warszawy. Albo wyłapano ich do niewoli, albo po prostu tam jako bezimienni zostali zmiażdżeni przez lotnictwo i przez klin pancerny niemiecki.
Tak.
Czyli nie walczyli tutaj pod Szczytnem na pewno, tylko walczyli gdzieś w okolicach Żychlina, jeszcze dalej Łowicza, tam nad Bzurą. I tam klin pancerny idący spod Warszawy, on ich rozciął, dosłownie tą formację rozciął na pół.
Tak, proszę księdza, jeszcze mam taką prośbę. A w jakich to było, gdzie, 12 września, czy może wcześniej?
U mnie, proszę pani, u mnie było to 11-12 września, natomiast tam było później.
Aha.
Tam było później, tam gdzieś ten klin pancerny dopiero przyszedł, nie wiem, 15-16, może 17 września.
Aha. No, Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję, z Bogiem.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Bielska Białej, Irena mam na imię. Wprawdzie urodziłam się w 1945 roku. Jestem córką Franciszka, który walczył nad Bzurą, przelał krew. Pan Bóg dał łaskę, że przeżył. Opowiadał mi, małej dziewczynce, właśnie te przeżycia. Ponieważ był oficerem w 19 pułku piechoty we Lwowie i właśnie z tym pułkiem dostał się nad Bzurę i opowiadał mi, jak wyglądały te walki, to bombardowanie. Tatuś na koniu dostał, znaczy konia mu rozerwało, tonął w Bzurze. Niejaki kolega, powiem nazwisko z wdzięczności, pan Burakiewicz uratował ojca tonącego i Mówię to z wielkim przejęciem. Byłam małą dziewczynką, gdy tatuś opowiadał. Nie żyje od 1959 roku. Tatuś wtedy był ciężko ranny, miał w nodze bardzo liczne odłamki granatu i dostał się do niewoli, ponieważ tutaj mam lukę, nie pamiętam, ale walczył też w Puszczy Kampinowskiej i stamtąd dostał się do niewoli. Opowiadał też, jak te walki w Puszczy Kampinowskiej wyglądały, jak byli polscy żołnierze dziesiątkowani przez snajperów, jak nocą wpadli do pokorzeliska już wygaszonego, ale jeszcze gorącego, jakaś drewniana budowla wypalona była. No i stamtąd się dostał do Żyrardowa i powiem tylko krótko, że w tym obozie jenieckim byli na takim placu olbrzymim, bez kompletnego zadrzewienia, musieli wykopać sobie doły, tak w tych dołach po dwie osoby, po dwóch żołnierzy i tylko się nakrywali płaszczem i tak do pierwszego śniegu. Teren zupełnie odkryty i tatuś był, jak mówię, ranny. I dopiero jakaś komisja się zjawiła, Czerwonego Krzyża Międzynarodowa, kazali Niemcom przenieść do pobliskiego, to miejsce, gdzie samoloty zadaszone, blaszane dla samolotów.
W tej hangary. Chwili
proszę?
Hangary.
Hangar, tak. I tam w tych hangarach prawda, komisja zadecydowała, że najbardziej rannych mają Niemcy wypuścić i tak tatuś został z tej niewoli. Wydostał się i potem już z innymi kolegami wracał do Lwowa i dopiero wrócił bodajże w przeddzień Bożego Narodzenia. Ledwo żywy. Także mamusia nie poznała tatusia, gdy się zjawił w drzwiach. Także takie właśnie mam wspomnienia i taką historię tatuś mi przekazał i to pamiętam i jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna w tej chwili, że ja mogę na falach Radia Maryja po tylu latach, mam 61 lat, podzielić się ze słuchaczami na całym świecie i w Polsce. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie.
Cieszymy się ogromnie z tej relacji, takiej szczegółowej, tak dokładnej. No, w Puszczy Kampinowskiej bardzo wielu. Ci, co poszli północną częścią puszczy, na ogół się przedarli. Ci, co poszli południową częścią, tam już były zapory niemieckie, nawet pancerne, mieli masę broni, a nasi mieli tylko karabinki i tam trochę granatów i nie mieli wielkich szans. Ponadto tamci już wcześniej przyszli, okopali się i nasi musieli te przeszkody forsować niełatwo. Na ogół te właśnie wszystkie południowe części dostali się do niewoli albo poginęli. I tak było również z pani tatusiem. Dostał się do niewoli, na szczęście, że przeżył.
Co żeś ty za pani?
Że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani.
Malowani, sami wybierani.
Wojenko, 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 cóżeś ty za pani? Wojenko, 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 cóżeś ty za pani?
Odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Już mogę mówić?
Tak.
Jestem córką żołnierza z Nadbzury. Właściwie niewiele wiem o ojcu. Czy ksiądz kanonik coś wie o saperach, którzy tam walczyli? Ojciec prawdopodobnie był w pierwszym baonie saperów, to znaczy tak przed wojną był w tym baonie. Nie wiem, czy tam się nie zmieniły nazwy, bo się nie bardzo na tym znam. Wiem tylko, że prawdopodobnie 12 września była przeprawa przez rzekę dowódca zginął i ojciec kolejno, tak po prostu, nie wiem czy kolejno, czy zaraz po nim przejął dowództwo. Nadleciał samolot i zabił go. I potem szukała rodzina i o tej jego śmierci dowiedział się jego brat już w obozie od kolegi, także nie znaleziono ciała ani nic, nie wiem co się stało, gdzie pochowany. Jan Majorkiewicz, może jest gdzieś jakaś informacja?
I u mnie wśród tych poległych nie mam takiego nazwiska i imienia. Proszę pani, jeśli chodzi o saperów. Każda jednostka wojskowa, każda dywizja miała swoich saperów, bo przecież wiadomo, że mostów nie brakuje i mosty trzeba było zaminować, mosty trzeba było wysadzić w powietrze, mosty trzeba było naprawiać, odbudowywać i dlatego każda dywizja miała swoich saperów. Inaczej nie mogłaby się poruszać. I często to była to kompania saperów, rzadko to był aż batalion. Na batalion to był zwykle tam...
Bo on był z zawodu geodetą, więc dlatego
tak,
go potem...
Tak, ale gdyby pani wiedziała, w jakiej był oczywiście jednostce, znaczy w jakiej dywizji, wtedy łatwo by było to odszukać, a tak niestety...
Ja trochę właśnie znalazłam informacji, było takie opracowanie
tak.
O geodetach, którzy zginęli w czasie wojny i właśnie tam znalazłam informację o ojcu, że kiedy zginął, że 12 września dzwoniłam do autora.
Ale w miejscowości, gdzie zginął, nie
podano. Więc w bitwie nad Bzurą.
Tak, tylko bitwa nad Bzurą ściągała się prawie od Kampinosu tu aż do Włocławka.
No
to było wszystko bitwa nad Bzurą. I pod Łodzią, pod Ozarkowem byli też, to była wszystko bitwa nad Bzurą.
No a przeprawa przez rzekę, to w różnych miejscach była, prawda?
Ja proszę pani powiem, bitwa nad Bzurą to jest takie umowne tylko stwierdzenie.
Aha, ale
bitwa ta
być...
składała się z trzech faz. Aha. Faza tak zwana, gdy my atakowaliśmy Niemców, to 4 dni atakowaliśmy. 9, 10, 11 i 12. Czyli on zginął w tej fazie ataku. To jest tak zwana faza pierwsza i ta faza składa się z 94 bitew. I jedną z tych bitew, najkrwawszą, a zwycięską, była bitwa pod Szczytnem. Ale tych bitew było mnóstwo. Na przykład mój ojciec również staczał takie bitwy, omal nie zginął, no ale jakoś przetrwał.
Przetrwał. A przeprawa przez rzekę, taka jakaś szczególna, to
ale żeby wiadomo, jak chociaż jaka rzeka,
no,
bo Bzura. Nie tylko Bzura. Proszę pani, to chodziło nie tylko o Bzurę, bo 12 to jeszcze do Bzury było daleko. Co to znaczy? 12 to te jednostki, które przekroczyły Bzurę, one były daleko za Bzurą pod Łodzią. Pod Strykowem, pod Łodzią, one doszły daleko za Bzurę. I one potem wróciły na fazę drugą obronną, wróciły za Bzurę, bo łatwo było za Bzurą utworzyć okopy i się bronić. I wreszcie była faza ostatnia, kiedy lotnictwo i kliny pancerne rozbiły tych otoczonych właśnie zewsząd Polaków nad Bzurą.
Dziękujemy pani serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Musi pani odszukać dywizję.
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Niech będzie po Panu Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Władysław Zdrabicza. Interesuje mnie właśnie bitwa nad Bzurą, dlatego że ja tu jestem w tej chwili w Rabiczu i tutaj właśnie 3 Batalion 55. Pułku Piechoty brał udział w walce też nad Bzurą, ale jeszcze poprzednio chciałem powiedzieć, że 55. Pułk Piechoty, który stacjonował w Lesznie, a 3 Batalion w Rabiczu walczył w pierwszych dniach września na terenie Rzeszy Hitlerowskiej. Mało kto wie o tym.
Wiemy,
były
to wiemy.
Zwycięskie wypady.
Ludzie mało może wiedzą, ale my to wiemy.
Tak. I chciałem właśnie powiedzieć, że to były zwycięskie wypady
tak.
W głąb Rzeszy Hitlerowskiej,
pod Schową
i pod Załęczem. Tak.
Tak.
Poza tym chciałem powiedzieć jeszcze tyle, że 55. Pułk Piechoty, który brał udział w tej kampanii wrześniowej i bitwie nad Bzurą, walczył pod dowództwem generała Abrahama, naczelnym dowództwem generała Romana Abrahama.
Ten przetorował drogę do Warszawy.
Brygadzie, tak, Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii. I jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć, że bohaterstwo żołnierza polskiego sprawiło to, że Niemcy ponieśli olbrzymie straty w tej wojnie z Polską. Także około 1000 samolotów stracili, 900 czołgów, prawda, masę prawda, dział. Także te straty były tak wielkie, że mimo że Hitler planował przesunąć wojnę na tereny Francji, prawda, i Anglii, to wówczas generał Barachowicz, naczelny dowódca Oberkommando der Wehrmacht, sprzeciwił się temu, bo stwierdził, że powodu tych strat 150 tysięcy było rannych i 50 tysięcy zabitych Niemców było.
Pewnie troszeczkę pan pomnożył te liczby, no ale...
Nie, to są z niemieckich źródeł podane. Także około 200 tysięcy było wyłączonych żołnierzy z tej wojny, prawda? I wtedy właśnie generał Bachir mówi, że musi być czas, żeby uzupełnić straty i wtedy i ten pół roku, prawda, Hitler musiał czekać do kwietnia, żeby napaść, prawda, na Francję. I alianci wtedy mieli pół roku czasu, aby więcej przygotować, lepiej się przygotować do wojny. To taka moja osobista tego. Poza tym 100 bitew było wygranych w czasie kampanii i taki pan Altner, on 30 lat zbierał wszystkie wiadomości, prawda, i taką trylogię ułożył 100 zwycięstw polskich w 1939 roku, 3 tomy, wydał bardzo niski nakład, wyszedł z Instytutu Historycznego w Poznaniu, 30 lat zbierał od świadków, prawda, zbierał z tego, także, że 1 czy 2 września nawet polski Karaś bombardował koło Nidzicy kolumny transportowe Niemców i ciejąc popłoch, prawda, i wielkie zniszczenie. Takie. Także, że prawda o wrześniu była przez okresie PRL-u zakłamywana przez takie firmy jak film Wajdy, prawda, Lotna i w ogóle przedstawiano, prawda, wojnę jako ciągłe cofanie się żołnierza polskiego i ucieczka, prawda, i popłoch i tak dalej, prawda, i pożary, a prawda była zupełnie inna.
No, dziękuję serdecznie za taką piękną wypowiedź, dokładną. No, wiadomo, że po raz pierwszy kraj Polska stawiła tak zacięty opór, bo inne kraje, no, tak godziły się na aneksję i kolejno byłoby tak z nami, były następnymi, a jeśli by tak nikt nie sprzeciwiał się, to wtedy, no, Niemcy opanowaliby całość i ja przypuszczam, że to ludobójstwo byłoby jeszcze większe, bo byliby o wiele mocniejszym partnerem i właściwie cały świat byłby w ich rękach bardzo długo, nie wiadomo, czym by to się skończyło. Dlatego no, niektórzy mówią, no po co tyle krwi, po co Polacy się Hitlerowi sprzeciwili, no ale jednak to bohaterstwo zaowocowało, że po 5 latach Hitler został pokonany i my możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju.
Mamy kolejnego rozmówcę, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cecylia z Łodzi. Jak ja usłyszałam, że jest temat o bitwie nad Bzurą, to zaraz pomyślałam o tej bitwie, gdzie ja byłam wtedy, mieszkaliśmy w pobliżu, ale potem z dalszej rozmowy zorientowałam się, że to chodzi o ten inny odcinek Bzury i o inne Szczytno, to miasto Szczytno, prawda, obecnie?
Bo to Szczytno to jest, znajduje się na Mazurach, a to tam Mazury to, nie, to jest tam miasto Szczytno, ale to nie o to Szczytno chodzi.
To chodzi o Szczytno pod Włocławkiem.
Pod Włocławkiem,
tak. Ale teraz ja wiem, bo ja tam spędzałam właśnie czas wojenny i właśnie u nas była taka straszliwa bitwa nad Bzurą. To było w pobliżu Sochaczewa, tam gdzie utrata wpada do Bzury. Czy to będzie księdza prałata też interesowało właśnie ten odcinek? Czy
proszę pana, ja tam właśnie, bo nasze wojsko stąd poszło pod Płock. Miało iść tam właśnie, gdzie pani mówi, ale tam nie doszło, bo w międzyczasie, kiedy Kutrzeba kazał nam tam iść i iść na Skierniewice stamtąd i zdobyć Warszawę, oczywiście wprost od zachodu. Ale potem, kiedy się zorientował, że trzecia dywizja piechoty niemieckiej, mająca mnóstwo artylerii, sforsowała Wisłę i wyszła na tyły naszych wojsk walczących nad Bzury, był zmuszony zawrócić nasze wojsko spod Szczytna i skierować wprost pod Płock.
Tak, bo tam właśnie nad Bzurą były też straszne bitwy i teraz Sochaczewie, który tam właśnie zaraz w pobliżu, jest to ogromny
największy
cmentarz.
8 tysięcy przeszło.
Cmentarz, tak. I taki zbieg okoliczności, że akurat tam jest w pobliżu majątek też nazwany Szczytno. I u nas stał punkt Czerwonego Krzyża Niemiecki. I jak była ta bitwa nad Bzurą, tam właśnie koło Sochaczewa, to dzień i noc zwozili właśnie tych rannych z nad Bzury i Niemców, i Polaków operowali nieustannie. Także to był taki też taki centralny, tylko właśnie nie wiem, w jakim stopniu jest to powiązane z tamtą bitwą, w której ksiądz Kulak.
Proszę mnie, to jest ta sama bitwa, tylko jak mówiłem, ta bitwa w fazie tej ofensywnej miała aż 94 bitwy.
A no tak, więc
bo to jest ogromna linia od Wisły,
czyli
przez
dalej
całą Mazurę,
tak.
Pod Łódź prawie.
I jeszcze hen, dalej
tak,
aż pod
i tutaj właśnie kończyła się znów przy Wiśle, koło Włocławka.
A może księdza prelata będzie interesowało, że w Sochaczewie jest takie muzeum właśnie dotyczące.
Byłem tam.
Tak, no właśnie.
Byłem tam, proszę pani, bo pod Sochaczewem tam głównie lotnictwo i kliny pancerne wymiażdżyły tych polskich żołnierzy.
Tak.
Wymiażdżyły.
A stamtąd już żadnych wiadomości nie da się wyciągnąć.
Natomiast nasza armia, 15. Dywizja Piechoty spod Szczytna, poszła pod Płock, a potem poszła wzdłuż rzeki Wisły, wprost nad Bzurę, ale dolną Bzurę i przekroczyła Bzurę pod Witkowem i pod Brochowem i weszła tam i tam blokowała, tam chciała umożliwić przejście innym jednostkom, ale tam została zepchnięta do Kampinosu.
No właśnie.
Klinem pancernym została zepchnięta do Kampinosu.
Także to jest ten sam ciąg, tak?
Ten sam ciąg.
Aha, dziękuję bardzo. No.
Dziękujemy, z Bogiem. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Ania. Dzwonię z województwa pomorskiego. Mój tatuś był żołnierzem II wojny światowej. Właśnie walczył tutaj nad Bzurą. Nie tylko żołnierzem pierwszej, również żołnierzem pierwszej wojny światowej. Walczył w szeregach w armii Józefa Piłsudskiego. I między innymi właśnie mam tu fragmentaryczne jakieś takie wspomnienia, to co mi tatuś opowiadał. Wiem, że dostał się do, walczył właśnie nad Bzurą, dostał się do Warszawy i tam walczył w obronie Warszawy. Również wiem, że dostał się stamtąd do niewoli i został wywieziony tutaj na Pomorze, gdzie obecnie zamieszkuje. Bardzo żałuję, że byłam chyba z dzieckiem i żałuję, że nie spisaliśmy tych wszystkich wspomnień. Mamy zdjęcia tatusia, był kapralem. Opowiadał bardzo dużo.
A jak imię i nazwisko można tatusia?
Franciszek Kuciński.
Franciszek Kuciński.
Tak.
Kuciński. Skąd on pochodził, jak poszedł na wojnę?
Pochodził z Przasnysza.
Przasnysz, no proszę.
Tak. Dostał się tutaj właśnie później po już...
A teraz cię ja mogę zapytać, gdzie był w niewoli?
W niewoli był tutaj najpierw do Słupska, został wywieziony.
Słupsk.
Tak, a potem był 4 lata tutaj na terenach gminy Potęgowo w Kuszynku.
Aha, Potęgowo.
Tak.
No ale jednostki nie wiemy, jaka dywizja, nie wiemy.
No znaczy, tatuś opowiadał na pewno, ale ja nie
po prostu... On był w tym korytarzu tutaj, tak zwanym pomorskim. Ten korytarz klin pancerny przeciął. Przeciął na pół i dlatego oddzielił tych żołnierzy. I tu zostały niektóre jednostki zupełnie wymiażdżone. Część tych jednostek spłynęła na kierunku Bydgoszczy. I te jednostki, niektóre jak Maliszewskiego czy inne, przedarły się tutaj i tu walczyły pod Włocławkiem. Niektóre tak. Tylko, niektóre formacje walczyły pod Włocławkiem. A on dostał się do niewoli gdzie? W tym w kampie?
W Warszawie. Same już w Warszawie.
W Warszawie.
Jeszcze
to walczyli znaczy,
w obronie Warszawy.
Zrozumiałem. Tak. To on musiał tutaj przechodzić przez Włocławek, bo tamte jednostki inne nie przeszły. Tylko te, aha, które tu szły, one tylko się przedarły.
Właśnie.
Bo on prawdopodobnie, jeśli tam na Pomorzu walczył, to musiał, to a czy wiadomo, gdzie poszedł, jak poszedł na wojnę w 1939 roku, to gdzie ma się zgłosić? W jakim mieście się zgłaszał? Może to wiadomo?
Coś mówi o Modlinie, coś... Nie wiem dokładnie, aha, nie powiem dokładnie, aha, tak, bo nie pamiętam.
Proszę pani, bo Modlin się bronił jeszcze jeden dzień dłużej niż Warszawa.
Wiem, że
i część jednostek spłynęła nie do Warszawy, tylko do Modlina.
Nie, w Warszawie na pewno. Dlatego, że tam tata opowiadał, że oni później, jak już skapitulowali, to oddawali tą broń.
Ale czy on był rolnikiem, czy był, kim był przed
wojną? Był rolnikiem.
Rolnikiem.
Tak.
Bo mój ojciec też tam właśnie dostał się do Warszawy i tam dostał przepustkę, dlatego, że był rolnikiem, pozwolił mu wrócić. Natomiast robotników innych brano od razu i wysyłano do Niemiec na roboty.
Tak, tak. I dlatego, że był kapralem. Podobno,
aha, a dlatego, ma pani rację, też go tak wysłali.
Bo wszystkich poruczników, tych
dowódców, tak.
Tak, dowódców to oni po prostu likwidowali.
Likwidowali albo wysyłali na...
I zdążyli zdjąć tak. Te wszystkie naszyszki.
Rozumiałem
to,
rozumiałem.
Tak, tak.
Ale to na pewno on tu walczył pod Włocławkiem, tylko nie wiem, czy tu w mojej formacji, czy raczej nie, dlatego, że 15. Dywizja Piechoty walczyła pod Szczytnem, ona była samodzielną jednostką, natomiast 27. Dywizja Piechoty to była sklecona z tych rozbitych oddziałów, innych jednostek w tym tak zwanym korytarzu pomorskim. I prawdopodobnie on tu walczył pod Włocławkiem i potem poszedł na Płock i na Warszawę. Bo tylko te jednostki dwie tutaj, 27 i 15, one się potem przedarły. Jeśli przedarł do Warszawy, to inne się... Jeszcze przedarła część 25, gdzie walczył mój ojciec. A wszystkie jednostki, wszystkie poszły po prostu w rozsypkę. Głównie lotnictwo je zniszczyło i kliny pancerne zniszczyły.
Ja żałuję bardzo tylko, że ja nie mogłam po prostu... Znaczy, że nie byłam... Ja byłam jeszcze wtedy małym dzieckiem. Ja się urodziłam w 52 roku. I to, co tata tam opowiadał o tej wojnie, o tych strasznych rzeczach, a co nas uczono w szkole, to były dwie różne rzeczywistości. I
ale proszę pani,
latach...
to jest cenne, trzeba to spisać. Tak. Dlaczego? To
znaczy,
co opowiadał, jeszcze... niech pani to spisze i zostawi potomnym u siebie. Wprawdzie ja do książki po prostu nie mogę tego włączyć, bo trochę jest tematyka inna, bo jest bitwa pod Szczytnem, ale po prostu, no, gdyby to były jakieś szczegóły takie ciekawe spod Włocławka, to bym włączył. Dlaczego? Bo
może
ja tu obejmuję również Włocławek.
Brat może więcej pamiętał niż
no
starszy
właśnie.
I może więcej takich...
Musi pani z nim porozmawiać, zorientować się.
Dziękujemy pani serdecznie.
Bóg zapłać.
Z panem Bogiem. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Henryk z Łodzi. Jestem synem żołnierza, który poległ w walkach nad Bzurą w 1939 roku i leży na cmentarzu wojskowym w Laskach koło Warszawy. Leży tam 720 żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. Na grobie mojego ojca jest tabliczka Henryk Moszyński, poległ we wrześniu 1939 roku i jeden żołnierz nieznany. Także chciałbym o tym właśnie powiedzieć, bo tutaj pani, która dzwoniła, mówi, że nie wie, gdzie ojciec jej żyje, więc być może, gdzie jej ojciec leży, więc być może na tym cmentarzu w Laskach właśnie. Tam leży 720
no
żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. Ja tu chciałbym na marginesie dodać, że bardzo mało się mówi o tym cmentarzu. Tak pięknie położony, piękny cmentarz, zadbany, owszem, ale w różnych rocznicowych wspomnieniach, jeśli są w naszej ojczyźnie, w publikatorach, prawda, nie mówi się o tym cmentarzu. Ja tam co roku jeżdżę na święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, odwiedzam ojca, zapalam znicze, ponieważ z Łodzi mam blisko, więc jestem często tam. Dowiedziałem się o tym, że ojciec leży właśnie w Laskach, bo swego czasu, w latach 60. były takie listy poległych publikowane w WTK, to był Warszawski Tygodnik Katolicki. I tam właśnie wyczytałem, że ojciec leży, no i mając 20 lat, dopiero pierwszy raz byłem na grobie ojca. Chciałbym powiedzieć, że ojciec zginął we wrześniu 1939 roku, a ja się urodziłem w listopadzie 1939 roku, a więc dwa miesiące po śmierci ojca.
Na pewno ojciec walczy w ostatniej fazie bitwy nad Bzurą. Dlaczego? Bo tam właśnie wykrwawiły się w Laskach,
tak, tak.
I w Palmirach i w tym jeszcze następnym Izabelinie, czy jak inaczej tam nazywa,
tam się
wykrwawiły ostatnie jednostki, to są ostatnie walki nad Bzurą.
Tak.
21-22 września.
Tak. Także właśnie chciałbym to przekazać.
Zapora parterna nie puściła ich do Warszawy. Oni chcieli na siłę się przebić,
nie
dali rady.
Tak.
Dziękujemy panu serdecznie.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Prosimy bardzo.
Pochwał Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ja dzwonię spod Poznania i szukam grobu mojego wuja.
Jak się nazywa, jakie miał imię?
Jakub Bochliński.
Jakub?
Bochliński.
Bochliński?
Tak.
Bochliński. Mhm. Ja wśród tych nazwisk, co u nas znamy poległych, takiego imienia, nazwiska nie ma, ale mniej więcej w jakiej jednostce on walczył?
No nie wiem.
Zaraz. A to jest bardzo ważne. A choćby z góry będziemy wiedzieć, gdzie poszedł, jak szedł na wojnę, to gdzie musiał się stawić? W jakim mieście?
No nie wiem, szczegółów.
A właśnie to, jakby pan wiedział miasto, to już będziemy wiedzieli jednostkę i potem resztę wszystko wiadomo, bo wiemy potem, gdzie dawna jednostka wywędrowała, nie?
Aha. Bo mnie taka ciocia wychowywała.
Trzeba by zapytać, gdzie się musiał stawić. Kiedy z domu wyjeżdżał w 1939 roku, to musiał się stawić do jakiejś jednostki. Jeśli to takie miasto, to była taka jednostka. Na przykład wiadomo, że Inowrocław to był 59. Pułk Piechoty. Mhm. Wiadomo, że Bydgoszcz to był 61-62 pułk piechoty i że był 15 pal. O, po prostu na przykład wiadomo, że jeśli 4. Dywizja Piechoty, to był Toruń.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak?
Waldemar z tej strony.
Witamy pana.
Ja mam takie pytanie. Jeśli chodzi o tą walkę, czy tam występował nazwisko, tylko mam Rybka Kazimierz, był taki.
Jeszcze raz.
Rybka Kazimierz. On był obsługą CKM-u. Ja miałem w tym czasie 10 lat, jak wrócił właśnie z tych rejonów, spod Bzury i tak? Opowiadał o tym, że on gdzieś po prostu był pod stogiem okopany. Niemcy ścieli cuk cały, tam pociskałem w oszczali niesamowicie. I on dostał się niby do niewoli i za tą waleczność i stoi został zwolniony tak, że on rzeczywiście już po skończonym gdzieś koszach w październik chyba, czy listopad, przyszedł do domu, co prawda nie poszedł do swego domu, a poszedł do rodziców, u których ja byłem, tych rodziców. No i teraz nie wiem, czy to była jego fantazja, czy rzeczywiście taki był tam właśnie w obronie, bo on rzeczywiście był w wojsku i był CKM-istą.
Ale tylko tak samo pytamy, jaka jednostka, znaczy jaka dywizja, znaczy
a to ja nic
miasto,
nie wiem, to ja
miasto 10... do którego się zgłaszał.
Proszę?
Do którego miasta się zgłaszał, kiedyś...
On do Unisławia się zgłosił, ale on był przed Unisławiem, Oktowo była taka kolonia.
Ale tu nie chodzi. Chodzi o miasto duże, gdzie stała jednostka wojskowa.
A to ja już tego nie wiem. On tylko powiedział, że właśnie nad Bzurą, tam właśnie była obrona ostatnia, tam walczył.
Mhm. Bo na ogół Niemcy nie zwalniali dlatego, że ktoś dzielnie walczył. Na ogół zwalniali rolników, zwalniali tych, którzy...
No rolnikiem on był.
A no właśnie. To dlatego dawali przepustki, bo tak. No, prace polowe były konieczne do wykonania, a nie miał kto wykonać.
A to tak, bo on wrócił właśnie na swoje gospodarstwo, a mieszkał w Unisławie, a wrócił gdzie indziej właśnie i tam...
Ale ten Unisław to koło jakiego miasta? Jaki to powiat jest?
To jest powiat, był toruński w tym czasie. A to
no proszę,
jest.
To blisko tutaj.
No blisko, on był, a on w Unisławie mieszkał.
Unisław, proszę pani, to tu, jeśli on stąd, to na pewno był albo z Bydgoszczy... Albo z Torunia.
On mógł być tylko z Torunia, albo z Chełmna był pobór.
Albo z Chełmna, tak.
Tak, Chełma Pomorskiego, bo stamtąd oni dochodzili chyba. Także on tam walczy właśnie i ciekawe jest, czy nazwisko rzeczywiście było.
Chełmno to nie wiem, nie pamiętam, musiałem zobaczyć w tabelę, ale to... Tak, ci z Chełmna to oni tu tylko przechodzili, oni tu nie walczyli. Oni tylko tu przechodzili przez ten teren włocławski i szli dalej w kierunku nad Bzurę.
Ja jako dziecko go słuchałem. Niech opowiadał rodzicom to, więc to usłyszałem, że właśnie, że bardzo walecznie, że po prostu tam wycięli kupę Niemców i tak, że rzeczywiście mówi, tam była gdzie zacięta walka. No nie, właśnie, no trudno...
Tak, bo trudno ustalić w tej chwili, gdzie to było, bo tych walk mieliśmy dużo, bo nad Bzurą było 54 walki, więc nie wiadomo teraz, która.
No tak, ale czy nazwiska nie ma tych wszystkich, co
nie ma. Rybka Kazimierz nie ma takiego.
Nie ma. Aha, no nic. No
to... A on był jakimś kapralem czy zwykłym żołnierzem?
On był chyba kapralem albo plutonowym. Kapralem chyba był.
Jeśli był plutonowym, to by był, to by tu w moim wykazie był.
To kapralem mógł być. Albo starszy strzelec.
Chyba, tak, bo jakby tych wszystkich z szarżą wyższych, to ja tu mam.
Aha.
Ja mam ich listę.
Dziękujemy panu serdecznie.
No nie, dziękuję.
A pan dzwoni skąd?
Ja dzwonię z Bydgoszczy.
Bydgoszcz, ulica?
Skromna 214.
Jak?
Skromna 214.
Skromna 214.
Dziękujemy bardzo.
2 na 14. I pan się nazywa?
Kuzman.
Jak?
Kuzman Waldemar.
Waldemar Kuzman.
Full?
Kuzman. Kuzman.
Kuzman?
Tak. Dziękujemy bardzo, panie Waldemarze. Z Bogiem. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo, Ksenia Kopysnińska z Kanady. Ja się chciałam zapytać, czy może ksiądz ma informację o Bogdanie Chrzanowskim. Wyszedł na wojnę 60. Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej z Ostrowa Wielkopolskiego. Zginął właśnie w bitwie nad Bzurą 10 września pod Łęczycą. Z tego, co słyszałam jeszcze jako dziecko, ponieważ ja od dłuższego czasu mieszkam w Kanadzie, od jego studentów jeszcze z przed wojny, zginął tam, ratując jednego z żołnierzy, obydwoje zginęli.
Proszę pani, mój ojciec, bo to 25. Dywizja Piechoty, miała kolejne pułki. Jeden był 60. i tam właśnie walczył, jak pani mówi, tam masę ich poległo. Na cmentarzu w Łęczycy mamy 412 żołnierzy znanych mi nazwiska. I tam by trzeba zobaczyć, czy nie ma na tej liście nie ma jego. 412 jest w Łęczycy.
Szukałam też informacji tutaj na internecie, któryś z jego studentów bardzo, bardzo też
bo,
właśnie pięknie.
Mój ojciec też tam walczył, tylko mój ojciec walczył w 56. pułku piechoty, też z tej samej dywizji, 25.
I to też tam tych okolicach.
Bo 60. pułk był z Ostrowa, a ja jestem stamtąd, ja jestem z Kalisza.
O, powiedzcie, z Kalisza.
Tak, ja jestem z Kalisza, nawet nie z samego, tylko spod Kalisza, powiat Kalisz. I dlatego 60.
Ja
to
było. Urodziłam w Ostrowie
to był Ostrów Wielkopolski, to był 60. oczywiście ten pułk, a 56. to był Kalisz. I właśnie to w tej samej dywizji walczyli. I mało, potem oni tu walczyli. Aha, i on poległ, czyż przeżył?
Nie, poległ, ratując jednego żołnierza.
Ale czy pod Warszawą na Wawrzyszewie, bo tam na Wawrzyszewie oni walczyli na końcu? Czy gdzie indziej, gdzie on poległ, nie wiadomo.
On poległ 10 września.
A, to
zaraz
wiemy.
Na samym początku.
Proszę pani, 10 września to jest początek kampanii, początek bitwy nad Bzurą, bo 9 się zaczęła.
Początek, tak.
I
na
proszę
samym
pani,
początku, tak.
Pod tym, mój ojciec też tam walczył, tylko mój ojciec walczył bardziej na wschód pod Tumem i też mało nie zginął. Pod Tumem zginęło 80 paru żołnierzy. Jest tam pochowanych. Niektórych znamy imię nazwiska. Mój ojciec nawet kolegów znał, którzy tam polegli. I to jest 3 kilometry dalej jest Łęczyca. I to, niestety powiem szczerze, że to atakowanie Łęczycy, takie chaotyczne, jak oni tam zrobili, to była też masakra wojsk naszych. Nieudane właściwie to słabo dowodzone. I po prostu no fatalnie tam to dowodzili. A Niemcy jednocześnie byli uzbrojeni po zęby, no i wysiekli naszych. Tam masę potopiło się również w bagnach. Do dziś nie wiemy imion i nazwisk. Bo tych, co znamy, co znaleziono ciała, no to rozpoznano po nieśmiertelnikach, to i pochowano 412. Na cmentarzu w Łęczycy oni są. Ja tam nie raz
byłem. Ja pamiętam
byłem.
Pamiętam jeszcze jako dziecko, jak studenci dziadka przychodzili jeszcze do babci, która przeżyła wojnę, i właśnie wspominali tą okrutną walkę tam i jakoś te ich wspomnienia zostały ze mną na zawsze. Szukałam właśnie też na internecie informacji. Byłam bardzo zaskoczona, że właśnie jeden ze studentów dziadka też bardzo właśnie pięknie, bardzo pięknie o tej całej bitwie.
Ja sobie napiszę jego imię i nazwisko, proszę pani, bo pani mi poda imię i nazwisko tego żołnierza.
On porucznik Bogdan Chrzanowski.
Dziękujemy pani serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Chrzanowski, dobrze. A pani, gdzie pani mieszka? Pani imię.
Ja mieszkam w Edmonton w Kanadzie.
Edmonton.
Tak. Mhm. Ja zbieram, staram się zbierać dokumenty.
I pani się nazywa?
Ksenia Kopystyńska.
Jak?
Kopystyńska Ksenia.
Ksenia.
Moi dziadkowie byli przedwojennymi profesorami w Ostrowie, obydwoje
no
uczyli. Zresztą cała rodzina pochodzi, stamtąd Chrzanowskich pradziadek jeszcze prowadził szkołę w Środzie Wielkopolskiej. Ojciec
no proszę.
Babki. Także cała rodzina pochodzi z tych okolic również. To bardzo mi się było miło dowiedzieć, że ojciec
no
również... Również z tych samych okolic pod Kalisza. No dziękuję bardzo jeszcze
dziękujemy
raz.
Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo. Halo.
Cicho.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z takiej miejscowości Jeżów. Jest moje imię Anna z archidiecezji łódzkiej. Ja mieszkam w takiej miejscowości, gdzie 9 września 1939 roku była stoczona bitwa przez 82 i 83 pułk strzelców podhalańskich. Jest tutaj cmentarz poległych żołnierzy.
W Jeżowie?
Tak, w Jeżowie.
Byłem, ale nie widziałem cmentarza.
O, jest, niestety jest. Bardzo ładnie utrzymany. Jest pochowanych...
Ilu?
241
o
żołnierzy.
Boże. 240?
Jeden
żołnierzy.
241 żołnierzy i właśnie chciałam powiedzieć, że jest to dla nas tutaj punkt, gdzie 9 września szkoła podstawowa, która nosi imię bohaterów, zbiera się.
My też mamy plan w przyszłym roku gimnazjum nazwać, przyjąć to imię bohaterów września.
Tak. A właśnie nasza szkoła podstawowa, w której pracowałam, nosi imię już od 1979 roku, nosi imię bohaterów września 1939 roku.
Jak tyle już tam zginęło, to rzeczywiście.
Tak, i właśnie szkoła się opiekuje, oczywiście urząd gminy. No jest tutaj piękna uroczystość, już w tej chwili nie przyjeżdżają na te uroczystości kombatanci, bo po prostu już po
wymarli,
prostu...
Tak.
Natomiast jeszcze rodziny przyjeżdżają. I jest to takie naprawdę piękne, patriotyczne święto. Także mówię o tym, bo jeśli ktoś może szuka jeszcze kogoś z poległych, prawda, w ramach bitw nad Bzurą, więc tutaj ten cmentarz mamy. Chciałam po prostu tym się podzielić
i cmentarz jest
uwagę.
Piękny, zadbany.
Tak, zadbany. On jest w tej chwili nawet jeszcze przebudowywany, jak gdyby połowa cmentarza już jest ładnie wyremontowana, na drugą część jeszcze nie starczyło pieniędzy, ale zapewniała pani wójt, że na następny rok już będzie cały pięknie uporządkowany. Jednakże po prostu jest cały czas tutaj i kwiaty, i znicze, i w ogóle naprawdę pamięć mieszkańców Jeżowa o tym cmentarzu żyje. Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że nawet na polu mojego dziadka, między innymi w ogóle na polach tutejszych mieszkańców znaleziono właśnie ciała poległych. One zostały najpierw w zbiorowej mogile złożone, a potem w 40 chyba roku od razu albo w 41 były ekshumowane na ten cmentarz. I naprawdę po prostu mówię w świadomy sposób, że dbamy, my całe tutaj społeczeństwo, szkoła podstawowa oczywiście, dbamy o
No, pięknie,
o groby
pięknie.
Właśnie żołnierzy.
A czy znacie imiona i nazwiska tych żołnierzy?
Proszę?
Czy znacie imiona i nazwiska?
To znaczy, można to odczytać na tablicach. No ja bym musiała w urzędzie gminy spytać, czy jest to możliwe, bo... To, ale to się da odczytać po prostu.
A przebieg tej bitwy znacie?
Proszę?
Trzeba by to spisać. Przebieg tej bitwy trzeba by spisać.
Tak, tak, tak. Tutaj
bo ci starzy ludzie koniecznie żyją, pamiętają coś, to można by to...
To znaczy, troszkę, ja mam taką książkę...
Bo wy odejdziecie, nikt nie będzie nic pamiętał.
Myślę, że nie, myślę, że nie, myślę, że nie. Jest to po prostu żywa pamięć w tutejszym społeczeństwie. Ja też mam przed sobą książkę Burzliwe dzieje Polesia Mieczysława Kitajczuka. I tutaj na stronie, w tej chwili nawet otworzyłam sobie gdzieś około 145 strony, pisze autor o tej bitwie.
Dziękujemy pani serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię, aby się dowiedzieć o nazwisko kapral Jan Kowalczyk. Zginął w pierwszych dniach września i walczył razem ze swoim kolegą, to znaczy byli razem w jednej jednostce z Kasprzakiem Kazimierzem. Wiemy taką informację, że może 2-3 września nie wrócił, nie stawił się na apel wieczorny. Próbowaliśmy kilka lat temu szukać jakiegoś grobu i nie mamy żadnych śladów o nim.
A teraz wiem, tak, gdzie poszedł na wojnę? Skąd
on
startował?
Służy we Włodzimierzu Wołyńskim.
Aha. Ale proszę pana, z Włodzimierza Wołyńskiego to tu walczyły te jednostki na Pomorzu.
Tak.
Zostały rozbite w proch.
Tak. I właśnie wiemy tylko, że nie ma żadnego grobu, żadnego nazwiska. Czy Jan
Byłem
Kowalczyk...
w tym Włodzimierzu Wołyńskim kilka lat temu i tam nawet głosiłem Słowo Boże. W kościele odzyskanym.
Tak.
Po tym przełomie.
Tak. Czy takie nazwiska jak Jan Kowalczyk?
Tu są takie nazwiska, ale tylko nie wiem, czy to jest ta jednostka, proszę pana, aha, dlatego że zdarzały się tutaj i ja tu takie nazwisko mam, ale tak, nie wiadomo, czy to ten.
Oczywiście. A w jaki sposób można by tak bliżej się skontaktować, czy przyjechać nawet?
No do mnie zawsze można przyjechać, Boniewo jest 30 kilometrów na południe od Włocławka.
Boniewo.
Boniewo, gmina Boniewo, parafia Boniewo i tak, na górze piękny cmentarz.
Tak.
Wtedy możemy jechać na te również na to miejsce walki.
Tak.
Możemy tam przeczytać wszystkie te nazwiska.
Tak.
No wiele rzeczy można tam u mnie zobaczyć.
Dobrze. A może jakiś telefon?
Ja podam. Aha, telefon muszę podać wszystkim właściwie.
No właśnie,
do mnie
nie podaliśmy jeszcze
dzisiaj,
adresu
bo ja
i telefonu. Tak.
Będę czekał następne dni.
Tak.
Jeszcze na wszystkich, którzy coś mogą wiedzieć.
Dobrze.
Mianowicie, bo w tej bitwie pod Szczytnem
tak,
61. Pułk Piechoty miał 3686 żołnierzy.
Tak.
A potem wieczorem zastąpił jeszcze go Batalion Obrony Narodowej Nakło, który miał 700 żołnierzy.
Tak.
A więc ilu to na pewno przeżyło wojnę, ilu na pewno coś tam opowiadało, bo oni wszyscy przeżyli tu straszną mękę.
Tak.
Ponadto tutaj w tej bitwie, na obrzeżu bitwy, również poległo 3 żołnierzy z Batalionu Obrony Narodowej Kcynia. Dowódca przysłał jako zwiad w kierunku Boniewa i wpadli w zasadzkę w Osieczu Małym,
mm-hmm,
i zostali rozgromieni. Jeden poległ na miejscu, nazywał się Bogdan Trzaskała. Drugi Wiktor Węc, dowódca tego zwiadu rowerowego i kapral lat 30, ten żołnierz ciężko ranny w brzuch, postrzelony, no został odwieziony po bitwie, po tej walce przez naszych tam wozaków do dowództwa w Roguźnie koło Przedcza, bo tam było dowództwo tego zwiadu,
tak,
i tam zmarł w leśniczówce. Jest pochowany na końcu cmentarza w Przedczu. I trzeci z kolei, o nieznanym nazwisku imieniu, lekko ranny, został zabrany przez tych Niemców do tego jeepa i wywieziony do Łakna w kierunku na Chodecz, aby pokazał drogę Niemcom, gdzie są wojska polskie. A tymczasem on tej drogi nie znał. Oni uważali, że on ich tam kłamie, czy oszukuje, go wyrzucili z tego jeepa i zastrzelili. W rowie został.
Rozumiem.
I został pochowany, został pochowany w Chodczu na cmentarzu, ale nie znamy jego imienia, nazwiska.
Tak.
I czwarty, udało się mu uciec, schować gdzieś w jakichś trzcinach, w jakimś takim nadstawkiem i przeżył. Mhm. Wrócił do dowódca w Roguźnie i on dał raport, co się tu stało.
Tak.
Ale nie wiemy jego imienia, nazwiska. Wiemy, że był to Batalion Obrony Narodowej Kcynia.
Aha. Ja będę wiedział coś więcej, ponieważ jeden właśnie z mieszkańców Łopiennika, to jest miejscowość, z której pochodzę, przeżył i jeszcze z 5 lat temu żył. Więc on tam na pewno rodzinie coś opowiadał. Ja też troszeczkę więcej będę miał danych, więc czekam w tej chwili na telefon.
Za chwilę podamy ten numer telefonu.
Już podaję telefon.
Tak.
Telefon do mnie, jak parafia rzymskokatolicka i ksiądz Jarosław Włodarz. 054 284 01 78. Można również do mnie pisać listy, bo niewo kod jest następujący: 78 851, bo niewo, i to wystarczy. Parafia rzymskokatolicka czy ksiądz Jarosław Włodarz.
Jeszcze kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja może dzwonię w takiej sprawie mojego dziadka, który był wezwany do wojska w Brodnicy i nie wiem, czy on walczył brał udział w bitwie nad Bzurą, ale po prostu w pierwszych dniach września zginął. Był powołany do jednostki w Brodnicy. Czy może coś...
Wytłumaczę, trzeba by w katalog odszukać. Ja w tej chwili tego katalogu tu nie wziąłem, bo mam tylko swoją książkę, ale mam katalog, gdzie można sobie oczywiście odszukać w Brodnicy, jaka była jednostka, i w ten sposób wiadomo, i znów nie znamy cały przebieg, jak ta jednostka w czasie oczywiście wojny wrześniowej, gdzie ona szła, bo są rozkazy, zachowały się najczęściej rozkazy wojskowe i w związku z tym nawet wiemy, gdzie maszerowali, gdzie tam strzelali do nich, gdzie była bitwa, wszystko normalnie wiemy, bo wszystko, pisarz pułkowy musiał wszystko zapisać.
Tak, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Zobaczymy jeszcze ten telefon, proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Irena z okolic Rawicza. Ja chciałam też właśnie powiedzieć, że mój ojciec brał udział w bitwie Bzura, Łęczyca, Puszcza Kampinoska i był w 55. pułku.
To jest 25. Dywizja Piechoty,
tak,
pod Anterem.
Ja mam napisane 3. Kompania Obrony Narodowej.
Ja sobie napiszę, to jest tak, 55. Pułk tak. Piechoty. Pułk Piechoty. I to jest 25. Dywizja Piechoty. I teraz będzie kompania, która?
Kompania, ja mam, no nie mam właśnie napisanej kompanii, tylko 3. Pluton.
Trzeci...
To było Leszno i kapitanem był kapitan Rynek. Ale nie mam napisane, która to kompania trzecia, ja mam tu na kartce.
Tak, trzecia.
55. pułk. I stamtąd ojciec się do niewoli się dostał już w Iłowie.
To jest blisko Sochaczewa, Kiernozi, tam na...
Tak.
To, tak.
A potem stamtąd do Niemiec i był w Stalagu VI w Kelnie.
No wielu było, moich też wielu parafian, tam było właśnie w Stalagu w Kelnie.
Tak. Jeszcze był na takich robotach u takiego Niemca, gospodarza, też w międzyczasie. Później w fabryce pracował i wrócił w 45 roku, już w listopadzie.
No, oni zwykle tak wracali późno, często ze zmarnowanym zdrowiem.
Tak, i już był wtedy już jak Amerykanie weszli właśnie i także później właśnie wracał dopiero szczęśliwy. Przez cały ten okres tylko odmawiał różaniec i w domu, jak wrócił, to też postanowił, że do końca życia będzie za szczęśliwy powrót będzie odmawiał różaniec i tak do śmierci odmawiał.
No ja zainteresowałem się moimi, z mojego terenu,
tak,
żołnierzami, co poszli na wojnę. 230 spisałem.
Tak.
Z tego 34 zginęło. 80 puścili zaraz po wojnie wrześniowej, gdzieś jesienią, bo to byli rolnicy. Natomiast resztę, około 120, no do niewoli i tak samo do różnych miast, do różnych miejscowości i tam musieli w niewolniczo pracować.
Tak, 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 właśnie w takich ciężkich warunkach.
A nad Bzurą, kiedy walczył w okolicach Łęczycy, to była sąsiednia kompania i sąsiedni pułk, jak walczył mój ojciec, bo mój w 56 walczył.
Tak.
Mój walczył pod Tumem i Kwiatkówkiem, a tamten patrzył bardziej na wschód.
Tak, tak.
Pod Górą Świętej Małgorzaty.
Tak. No, właśnie mam tylko takie krótkie dane odnośnie to, co odczytałam po prostu. No, to Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże, Jan ze Skierniewic. Ja chciałem dopowiedzieć o potyczce strzelców wielkopolskich pod Bełchowem. Tam był oddział, może w plutonie, nie wiem, 8 czy 12 żołnierzy pod dowództwem porucznika Rożek i kaprala Warawy. Oni mieli za zadanie zatrzymać czołgi zdążające ze Skierniewic na odcież Bzury. Zasadzili się w szkole, niewykończonej szkole w Bełchowie i gdy się pojawiły czołgi na drodze z Bełchowa do Owicza, celnym strzałem uszkodzili czołg. Czołg stanął w poprzek i zahamował, zatarasował w ogóle cały marsz
kolumny
pancernej.
Tak.
Natomiast jeden RKM był ustawiony w pobliżu cmentarza na takiej przesiece i tam skosił ilość tam Niemców, kilkunastu Niemców, ale Niemcy zorientowali się, skąd idzie odstrzał, i strzelec wyborowy no, w stodole czy na oborze gdzieś zasadził się i odstrzelił tego RKM-istę. Więc oddział się wycofał po Polski. No i z tych czterech leży na cmentarzu w Bełchowie, poległy. Niemniej jednak na jakiś czas zatrzymany został ten marsz, ten czołgów na odcież Bzury. Nie wiem, czy ksiądz ma coś w swojej zapiskach,
to znaczy,
o tej potyczce.
Ja, proszę pana, ja mam cały rozdział, jako całość tej bitwy nad Bzurą i tam jest to wspomnienie o Bełchowie, tylko nie ma o tych czterech żołnierzach, dlatego że tam jest tylko ogólnie.
Mhm.
Bo ja po prostu nie mogę się... Musiałbym napisać książkę taką, żeby no, chyba jakąś platformą trzeba wozić, a nie nienormalną książkę.
Tak.
Dlatego o Bełchowie mam tam oczywiście mapkę, gdzie jest właśnie zatrzymanie
ale
tej pancernej
kolumny.
Ale to
wymagałoby zupełnie osobnego opracowania, prawda?
Tak,
jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Bydgoszczy. Właściwie ja nie dzwonię w swojej sprawie w imieniu przyjaciółki, bo być może że ona nie słucha. Chodzi o to, że jej tatuś był, zginął też, ona nie wie gdzie. Znaczy, był z Bydgoszczy. W 1939 roku tak był, był w Bydgoszczy w jakiejś kompanii, nie wiem, czy kompanii, czy pułku, nie wiem. Jest
proszę pani, były dwa pułki, 61 i 62.
Tak.
I proszę pani, te dwa pułki, jeden był na ulicy Północnej, 61.
Tak.
Jak pani wie, gdzie on się zgłosił w 1939 roku, to my już wiemy, kto jest za spółk.
No tak.
Jeśli na Północnej, to znaczy Północna 2, to znaczy to był 61. Właśnie ten 61 z tej ulicy Północnej,
tak,
on stamtąd przyszedł tu pod Szczytno i tu stoczył bitwę.
Aha, to znaczy jeśli na północnej...
Północna 2.
To wtedy tutaj w Szczytnie stoczył bitwę. Tak. A natomiast jeszcze druga możliwość...
A ten drugi, 62 pułk, to on stał podczas bitwy szczytnowskiej, stał na zapleczu i nie walczył wcale.
Aha. A potem, bo więc wiem tylko tyle, że w tych dniach tam 11-12 to wiem, że jej tatusia widziano jeszcze, ktoś rozmawiał z nim i potem ślad po nim zaginął.
Proszę pani, już 13 62 pułk piechoty,
tak?
Walczył pod Grabkowem i Czerniewicami, tam stoczył straszliwie ciężką walkę,
tak?
Nie taką ciężką jak pod Szczytnym, ale też bardzo, bardzo taką krwawą walkę stoczył, też zwycięską, walka, która zakończyła się zwycięstwem dla Polaków, ale mimo wszystko no, był rozkaz wycofać się, bo ogólna sytuacja była już zła.
To znaczy, gdzie on mógł wtedy ewentualnie polec?
Proszę pani, on wtedy poszedł pod Płock, pod Dobrzyków, tam pod Gombin, Gostynin i tam dalej walczył.
Aha.
Stąd.
I tak, ale gdzie by teraz można ewentualnie, żeby się dowiedzieć, gdzie on może być pochowany, gdzie w ogóle...
Proszę pani, ja powiem tylko pani tyle, że jeśli wszystkie postoje 61. pułku, to ja znam.
Tak.
Dzięki panu Kuczmie, jeśli pani jest z Bydgoszczy, tak. Pani zapyta, Radomir Kuczmie jeszcze żyje. I on tam mieszka i u was w Bydgoszczy.
Ja
on
znam pana Kuczmę stąd, że ja mam książkę Dywersja niemiecka i zbrodnie w Bydgoszczy na tle wydarzeń.
No właśnie, więc tylko tam gdzieś dowiedzieć się, bo tam ludzie wiedzą, gdzie mieszka ten słynny Kuczma.
Tak.
Pani w Bydgoszczy mieszka i pani z nim pogada.
Aha.
Dziękujemy pani serdecznie. Tak, księże kanoniku, już kończy się nasze spotkanie. Może jeszcze kilka słów na podsumowanie.
No cieszę się ogromnie, że mogłem wystąpić. Cieszę się ogromnie za wasz trud w Radiu Maryjo czy Telewizji Trwam. No nie rozumiem tych, którzy tak atakują te media katolickie, takie niewielkie, skromne, a jednak dziękuję tym wszystkim, co utrzymują Radio Maryja, co są ofiarni, co rozumią potrzeby takiego niezależnego medium naprawdę katolickiego. No wielbię Boga za to, że natchnął Duch Święty księdza Rydzyka, żeby podjąć się takiego trudnego dzieła. Wielbię Boga, was zakon, waszego przełożonego i was wszystkich, że i wszystkich tu wolontariuszy, i wszystkie siostry zakonne, wszyscy, którzy w to dzieło się włączyli. Ja uważam, że po papieżu Polaku największy to jest ksiądz Rydzyk. Będzie przyszli na przyszłości na ołtarz.
Dziękujemy za miłe słowa. Proszę państwa, przypomnę tylko kontakt do księdza kanonika Jarosława Włodarza. Dla wszystkich, którzy mają jakieś świadectwa, mają informacje, które mogłyby tutaj posłużyć jeszcze głębszemu udokumentowaniu tego wydarzenia, jakim była bitwa pod Szczytnem. Numer telefonu 054-284-0178, 284-0178, adres ksiądz kanonik Jarosław Włodarz, 78 851 Boniewo, parafia.
Czekam serdecznie, dlatego że chciałbym uzupełnić jeszcze relacjami żołnierzy, czy rodzin żołnierzy. Na pewno ta krwawa bitwa tam się tak utrwaliła, no, w umysłach i w przeżyciach tych żołnierzy, że na pewno nie mogli o tym zapomnieć, na pewno rodzinie ciągle opowiadali. Jak opowiadali, to na pewno żyją ludzie, którzy coś pamiętają. Niech tego nie zaniedbają. Jak prosił Ojciec Święty, niech to będzie spisane.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu kanonikowi za dzisiejsze spotkanie z naszymi słuchaczami i widzami, za cierpliwe odpowiadanie na pytania. No pewnie będzie to się jeszcze przedłużało, bo o kolejne dni, o te telefony, które będą do księdza.
Ja o to serdecznie proszę.
A kogo pozdrowimy jeszcze?
No chciałem pozdrowić pana Marka Klimkiewicza, wójta gminy Boniewo. To bardzo się stara o te pomniki. Zawsze tam mnie wspiera również w tych różnych akcjach. Zrobiliśmy na tych grobach piękne tej chwili obrzeża. Robimy co tylko możemy, żeby w tej chwili planujemy budowę pomnika w samym Szczytnie. Także prace ciągle trwają. Również mamy takiego pana z Kowala, który planuje, aby tam urządzić taką inscenizację tej bitwy, to znaczy to zdobycie tej góry tak zwanej strategicznej, najpierw przez wojsko niemieckie, a potem odbicie przez wojsko polskie. Już się w tej chwili układamy i 1 września w przyszłym roku chcemy tam poświęcić pomnik i chcemy tę górę zdobywać na nowo.
Taką inscenizację, prawda?
Taką inscenizację wojskową.
To są lekcje historii.
Z hukiem oczywiście, z armatami.
Świetnie.
Z fajerwerkami.
I księże, prawda, księże kanoniku, bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą lekcję historii, która, no i niezwykłe świadectwo. Kapłan, który tak bardzo się mocno zainteresował tym miejscem, w którym przyszło mu duszpasterzować, że powstała z tego taka wielka księga również.
Bardzo zintegrowało to ludzi starszych, bo ich pokochałem, oni też, i nawet niektórzy byli daleko od kościoła, się bardzo zbliżyli do kościoła przez to, że do nich pojechałem, że serdecznie rozmawiałem, że oni są w książce. Oni nigdy mi nie napisali książki.
Pięknie. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.